No, polityczny Wrocław i polityczny Dolny Śląsk to są bardzo ciekawe miejsca na tej politycznej mapie Polski. Ciekawe, bo no, tutaj od kilku lat rozgrywa się pewna batalia. Batalia o to, czy ten Dolny Śląsk politycznie będzie. No wiadomo, nie od dziś, od 30 lat to matecznik Platformy Obywatelskiej. Matecznik, ale od właśnie kilku lat skutecznie podgryzany przez prawicę i oddolne, rosnące w siłę ugrupowania samorządowe. O tym powiem więcej za chwilę. Duże miasta dla Platformy, ale większość w 2019 roku zgarnął PiS. Prawica wygrała na Dolnym Śląsku w niemal wszystkich powiatach, przypomnę tak tobie, Krzysztofie, i państwu, ale we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, no tutaj zwyciężyła Platforma Obywatelska. I ciekawe miejsce na Dolnym Śląsku, takie serce gospodarcze Dolnego Śląska, Zagłębie Miedziowe, bardzo ważne dla województwa, myślę, że dla całego kraju. No i tutaj PiS w powiatach rozniósł Platformę. W powiecie polkowickim ponad 55% głosów zdobył. Platforma wówczas zdobyła 18. Zagłębie Miedziowe jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo ważne. I to tutaj kto ma Zagłębie Miedziowe, ten ma Dolny Śląsk po prostu. Jak będzie w tym roku? No i tu moja teza. W tym roku może być podobnie, a to za sprawą Turowa. No, przypomnę państwu, PiS nie zamknął kopalni mimo nacisków najpierw Czechów, potem wyroków sądów unijnych, potem jakiś polski sąd jeszcze nakazywał zamknięcie Turowa, a z kolei Platforma, to wszyscy wiemy, chciała zamknąć kopalnię, która dostarcza paliwa do elektrowni zasilającej Dolny Śląsk w prąd. 8%, szanowni państwo, prądu w polskich sieciach to prąd wytwarzany właśnie w Turowie. W Bogatyni, Turowie, Zgorzelcu zatem. Tutaj spodziewam się nokautu. A jeśli górnicy z KGHM-u pójdą w ślady kolegów właśnie tutaj z Bogatyni, Turowa, Zgorzelca, a skoro można głosem jednego sędziego zamknąć duży zakład na przykład w Turowie, to dlaczego nie można zamknąć, na przykład nie próbować zamknąć KGHM-u? To również tutaj spodziewam się doskonałego wyniku dla prawicy. Co jeszcze może wpłynąć na decyzję dolnoślązaków? No nie spodziewam się, że kolejne, tu już przechodzę trochę do Wrocławia, że kolejne aferki we Wrocławiu z udziałem byłych lub obecnych członków Platformy cokolwiek zmieniły. No, wydaje się, że duże miasta są zaimpregnowane na tego typu sprawy i ludziom jakoś chyba nie przeszkadza to, że no i tutaj przywołam może dwie sprawy. Ostatnio była próba takiego korupcyjnego w sensie politycznym przejęcia dziennikarza bardzo krytycznego względem prezydenta Sutryka i co? I nic, bo podnoszenie bez uzasadnienia czynszu lokatorom wrocławskiego TBS-u. Duża sprawa, ludzie wyszli na ulicę, lokatorzy TBS-u się sądzą z TBS-em, nie chcą tych podwyżek, chcą wiedzieć skąd one są, no i też nie chcą utrzymywać koszykarski Śląsk jako sponsorzy, tym bardziej, że nie mają później sponsorskich wejść na mecze tego koszykarskiego Śląska. Więc to są takie dwie sprawy. No, wspomnę jeszcze wrocławskie korki, smog i co? I nic. Wrocławianie zdają się zaimpregnowani. No najwyraźniej jeszcze trochę wody w Odrze musi upłynąć, zanim no, chyba ludzie zrozumieją, że może warto postawić na kogo innego. Co jeszcze na Dolnym Śląsku? Namieszać mogą nazwiska. We Wrocławiu w 2019 roku Mirosława Stachowiak-Różecka, to liderka list Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, zdobyła ponad 91 tysięcy głosów. Dziś to ta posłanka również otwiera listę PiS-u. Numer dwa to z kolei bardzo lubiany w regionie, no i jako dziennikarz to muszę przyznać bardzo pracowity poseł Paweł Hreniak. Numer 3 to poseł Agnieszka Soin, która z kolei w 2019 roku z 8 miejsca na liście w przebojem weszła do polskiego parlamentu. Numer 4 poseł Jacek Świat, więc taka znana firma, poważna. Myślę, że tutaj te 4 głosy PiS zdobędzie we Wrocławiu. No, z dużym optymizmem podchodzą parlamentarzyści prawicy. Mówią, że chcą 6 mandatów. Osobiście wskazałbym na bardzo, jeszcze jedną bardzo ciekawą postać tutaj na Dolnym Śląsku. To jest obecny kurator oświaty Roman Kowalczyk. To wieloletni dyrektor 17 liceum. Ma opinię fachowca i mimo takiej wyrazistej postawy potrafi kierować niełatwym środowiskiem dolnośląskich nauczycieli. A w jaki sposób? Na przykład oryginalny sposób. Wyobraź sobie, Krzysztofie, potrafi zaśpiewać Jacka Kaczmarskiego na oświatowych zebraniach. Z kolei w Legnicy, Jeleniej Górze, zostawmy na chwilę Wrocław, mamy bardzo popularną panią marszałek Elżbietę Witek. No i także równie silnego polityka, czyli wiceminister edukacji Marzenę Machałek. To 2 pierwsze miejsca na tej liście. Niespodzianką jest dopiero 3 miejsce na liście wałbrzyskiej Michała Dworczyka i nieoficjalnie mówi się, że to są takie wewnątrzpartyjne wskazania, kto rządzi Dolnym Śląskiem. 4 lata temu Michał Dworczyk, no, że tak powiem, rozwalił bank, zdobył 58 tysięcy głosów w miejscu, w którym PiS no, nie zdobywa za dużo, na 114 tysięcy głosów oddanych na prawicę w Wałbrzychu. Tym razem jest 3 na liście. Myślę, że sobie pan poseł poradzi, no ale takie właśnie układanki wewnątrzpartyjne też są na listach Prawa i Sprawiedliwości. Co w Platformie? No, w Platformie pełno niespodzianek. O miejsce w Izbie Refleksji ubiegał się będzie nie kto inny, proszę Państwa, tylko Grzegorz Schetyna. Równie ciekawie zapowiada się walka między obecnym wojewodą dolnośląskim, Jarosławem Obramskim, dziś blisko PiS, byłym posłem i ministrem również z Prawa i Sprawiedliwości, obecnie w opozycji, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. Obaj konserwatyści, obaj rozpoznawalni, w tym jeden spadochroniarz. Już iskrzy, już panowie wymieniają się uprzejmościami. No zobaczymy, jak to się potoczy. Podobnie jeśli chodzi o Sejm. Jedynką we Wrocławiu jest profesor Chybicka. Numer 2 to Małgorzata Tracz, a dopiero na 3 miejscu jest szef Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu, Michał Jaros. No i numer 4 to Bogdan Zdrojewski. Tam do 4 to powinni ci wszyscy posłowie, parlamentarzyści, politycy do Sejmu się dostać. No ale to jest pewna niespodzianka. Bogdan Zdrojewski, który, no co tu dużo mówić, to jest nazwisko bardzo rozpoznawalne we Wrocławiu, ma dopiero numer 4, a wróble gdzieś tam ćwierkały, że to właśnie będzie ten koń pociągowy listy, to będzie numer 1. Stało się inaczej. Pewnie czuje pan były prezydent Wrocławia niedosyt, ale no właśnie tak się to potoczyło. Na liście Platformy Obywatelskiej no nie ma również na przykład prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Cóż jeszcze można powiedzieć? Niespodzianką na pewno polityczną są już teraz bezpartyjni samorządowcy, a to za sprawą tego, że się to środowisko świetnie zorganizowało. Przypomnę, ono jest związane z prezydentem Lubina. Tutaj jest jakby no, centrum tego środowiska. Tak się to środowisko zorganizowało, że jest lista krajowa. Co prawda na tej liście to bardzo dużo jest osób z Lubina, znajomy klika, ale taki sukces. Może będzie niespodzianka, może te 5 to środowisko przekroczy. Trudno dziś wyrokować. Sondaże mówią o 1%, 1.5%. No a więc jeszcze cała praca przed nimi. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. to Konfederacja, czy będzie czarnym koniem, czy będzie asem na Dolnym Śląsku? Nie sądzę. Z nazwisk jakoś rozpoznawalnych na Dolnym Śląsku to chyba tylko jedynka na tej dolnośląskiej liście. Poseł Krzysztof Tuduj, organizator Wrocławskiego Marszu Rodzin. Pozostałe nazwiska to wielka niewiadoma i zobaczymy, jak te szachy na tej politycznej szachownicy się poukładają.
Powiedział Krzysztof Kunert i wprowadził nas w to życie polityczne Wrocławia. Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz z rynku wrocławskiego szybko przenosimy się do studia w Warszawie.
A my w Warszawie jesteśmy gotowi i udało się wstrzelić idealnie co do sekundy na naszych łączach skype'owych. Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pan redaktor...
Bardzo dzień dobry, rano, dobra.
Piję kawę, sprawdzam datę na kalendarzu, wszystko się zgadza, 19, data poprawiona, wszystko jest aktualnie. Tak jak u mnie na biurku aktualny numer Tygodnika Sieci, ale zanim do Tygodnika to... Do informacji z poranka Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii nas przyzwyczaiło, że codziennie od poniedziałku do piątku, 7 rano, to jest jakiś film, jakiś spot, jakaś informacja. Tym razem premier Mateusz Morawiecki zapowiada przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów w sprawie planu migracji w Unii Europejskiej. Migracja Lampedusa to będzie temat, który będzie działał na rzecz partii rządzącej i trochę to nie było, nie powiem, przykryje kwestia afery wizowej, jakkolwiek ją oceniać.
Nie bardzo jest co przykrywać. Myślę, że raczej tak zwana aferka wizowa wymyślona całkowicie jest reakcją opozycji na Lampedusę. To znaczy mają poczucie, że tutaj rzeczywiście ujawniło się Polakom, co jest stawką tych wyborów, jak dramatycznie niebezpieczny jest ten plan przymusowej relokacji. Otwarcie tego mechanizmu tak naprawdę zacznie się od kilku tysięcy, potem przyjdą miliony i nawet przykryje ta liczba tych Ukraińców. No w tej chwili pani Ursula von der Leyen tak naprawdę zaprosiła przemytników i tych, którzy chcieliby się do Europy dostać, do tego, żeby jeszcze szerszą ławą tutaj ruszyli, bo jest jasne, że plan Unii Europejskiej polega na tym, żeby tych, którzy przybędą, jak najszybciej w głąb kontynentu relokować i to przymusowo. No im w to graj. Dokładnie o to chodzi, więc opozycja próbuje tutaj powiedzieć o jakiejś aferze wizowej. Z kilkuset rzekomych tysięcy osób zrobiło się kilkudziesięciu Hindusów, którzy chcieli przejechać do Meksyku. Koniec, kropka. Zresztą to też jakby trudno wyobrażalne. U nas jest ciekawy tekst Edyty Hołdyńskiej, która sama była konsulem i ona opisuje, że tutaj żadne kupowanie wiz, jeśli już, tylko wizyt w kolejce do konsulatu w firmach zewnętrznych, z którymi kontrakty podpisano jeszcze za platformy. Zresztą to podobnie działa w bardzo wielu krajach. Jak ktoś się starał o wizy, to wie, że bardzo często jest odsyłany do jakiejś firmy, która organizuje sam proces przyjmowania dokumentów, ale nigdy nie było żadnej afery, żeby jakiś polski urzędnik gdzieś przybijał za pieniądze, czy w sposób taki nietransparentny, nieprawidłowy, pieczątkę wizową.
To ale opozycja dużo zainwestowała w ten hashtag afera wizowa.
Albo to jedno kłamstwo. Już te kłamstwa, ja mam wrażenie, że to są takie tygodniowe nagonki wzmożeniowe, takie albo trzydniówki. No, opozycja rzeczywiście, korzystając z przewagi medialnej, jest w stanie w takie bębny zabić i gdzieś po jakimś czasie okazuje się, że tu wiele nie ma. Historia pani Joanny jest dobrym przykładem, ale bardzo, bardzo wiele takich tematów mieliśmy za sobą. Zresztą powiem tak, no, jeśli już mówimy o takiej strategii kampanijnej, no, to się wciąż jednak debata toczy na tym polu migracji, na tym polu obrony, na tym polu bezpieczeństwa. Czy tu opozycja ma kredyt wiarygodności? Mam bardzo duże wątpliwości. A uchwała rządu jest potrzebna, dlatego że naprawdę, proszę państwa, chcą nam osiedlić na terenie Polski setki tysięcy i miliony ludzi z Afryki, tych dokładnie, którzy przybywają na Lampedusę albo w inne miejsca. I tutaj Polacy w wyborach zdecydują. Bierzemy albo mówimy nie.
Michał Karnowski ma tą przewagę, że ma dostęp do badań pracowni Social Changes, więc pewnie wie lepiej, jak się nastroje rozkładają. To tylko dopytam, nie wiem, czy pracownia już zbadała, na ile to jest jednak kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości, na ile ta narracja, no, to nieprawdziwa, na pewno gargantuicznie rozdmuchana, bo to widać chociażby po samych publikacjach mediów lewicowych. Wystarczy wejść na OKO.press, bardzo skrajnie lewicowy portal, który dość ładnie, tak w jednoznacznie podkreślił, jaka jest skala tej afery, że to nie mówimy o setkach tysięcy, tylko o setkach ewentualnie wiz wydanych z naruszeniem przepisów. Czy to trafiło pod strzechy i czy to jakkolwiek może zachwiać wizerunkiem Prawa i Sprawiedliwości?
Tutaj nie mamy jeszcze najnowszej fali pracowni Social Changes, więc na jakieś ewentualnie zmiany czekamy. Sondaż Ibris pokazał spadek Koalicji Obywatelskiej, wzrost Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż to sondaż, który w ogóle wyniki pracowni Ibris trzeba czytać, jak mówią, wtajemniczeni przez pryzmat wyników Lewicy. Tam być może leży klucz do takiego lub innego ułożenia tych danych. No, co nie jest oczywiście niczym złym ani zakazanym, ale tę sympatię warto widzieć, czytając te wyniki. Myślę, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest mocne. Ono sięga, tak jak rozmawiamy z ekspertami, no dość stabilnie można dziś powiedziałbym tak, gdyby dziś były wybory, pewnie byłoby to 38, 40, może 41% dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak się to w tej chwili rozkłada. Te marzenia Tuska o jakiejś mijance, one się rozpłynęły. On jest dzisiaj skazany na przywoływanie wyników prawyborów, które dużo zainwestowano. No, czyli szukanie takich dźwigni, które też są uprawnione, ale są raczej typowe dla formacji, które próbują nadzieję wzbudzić, niż mają rzeczywiście falę nadziei za sobą. No teraz taką dźwignią będzie pewnie ten marsz. Już widziałem, plakaty się pojawiły.
Marsz, który kogo ma, w sensie w kogo ma uderzyć, bo wiele wskazuje, że ma uderzyć w pozostałe partie opozycyjne, a nie w Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, ale to jest taka trochę chyba bitwa wtórna, tak bym to powiedział. Znaczy tutaj mamy wyłącznie możliwość obserwowania tego i nie wiemy, jak to się rozłoży. Ja myślę, że trzecia droga będzie miała problemy z przejściem progu. Myślę, że wynik Lewicy będzie dość niski. Konfederacja ma też chyba już to momentum za sobą. Polaryzacja będzie jeszcze narastała. Natomiast ten marsz, no, ma przede wszystkim powtórzyć ten efekt marszu 4 czerwca, czyli dać zwolennikom opozycji nadzieję, że ich jest więcej, bo sondaże tego nie wskazują, bo seria poprzednich wyborów pokazała, że i tu jest chyba klucz i istota sprawy, że obraz medialny jest nieprawdziwy, że obraz wielu sondaży jest też zafałszowany, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej rozproszone, mniej widoczne na co dzień, ale solidne i stabilne.
Na stronach portalu W Polityce tekst Andrzeja Kisielewicza, profesora informatyka, matematyka, działacza Solidarności Walczącej Opozycji Antykomunistycznej z Dolnego Śląska zresztą, który mówi, że opozycja wreszcie, pisze tytuł, opozycja wreszcie dojrzała problem imigracji. Faktycznie, jak się ogląda niektóre spoty Platformy, to one są bliźniaczo podobne do spotów Konfederacji. To jest tak, że w tej chwili dla Platformy Donalda Tuska każdy imigrant z Indii albo z Iraku to jest imigrant niepożądany. Idzie Platforma w kierunku jakiejś partii, no w zasadzie o jakimś sznycie zgoła rasistowskim.
Tak by było, gdyby na pytanie w referendum odpowiedziała nie, bo to właśnie jest pewien test, tak? Ja bym jednak słuchał tutaj polityków CDU, CSU, polityków niemieckich, którzy dzisiaj mówią, że jak wygra Platforma i oni to wiedzą, to migrantów przyjmie. Poseł Artur Łącki całkiem niedawno to też potwierdził. Wyobrażam sobie taki plakat, idąc trochę tropem myślenia pana redaktora. Donald Tusk, z boku Janina Ochojska, z drugiej strony Agnieszka Holland, na barkach, na ramionach Cezary Tomczyk, na rękach poseł Artur Łącki, który właśnie niedawno powiedział, tak, przyjmiemy, pan Tomczek mówił w 15 roku, a dziś ważna figura w Platformie, każdą liczbę. Pod nogami, u nóg kładą się ci europosłowie Platformy, którzy głosowali za projektem przymusowej relokacji migrantów w Parlamencie Europejskim. W tle widzimy ekran, z którego leci film Zielona Granica, a z głośników słyszymy pana Frasyniuka, panią Kurdej-Szatan, wyzywających polskich strażników, polskich obrońców granicy od psów, śmieci i morderców. Tak mógłby wyglądać plakat, a gdzieś na przodzie napis: my skuteczniej niż PiS obronimy granicę. Polaku, uwierz. No, Polaku, możesz zdecydować. Naprawdę, ze wschodu przyszła potężna fala migracyjna i tutaj Tusk mówił, że to biedni ludzie, których należy wpuścić. Albo się straszliwie pomylił, albo cynicznie po prostu chciał zagrać w tym planie Łukaszenki i Putina, być może realizując jeszcze ten projekt niemiecki zbliżenia z Niemcami. I teraz mamy taką samą presję z zachodu. Też słyszymy wezwania: wpuśćcie, wpuśćcie. A pamiętajmy, że zawsze, gdy polskie granice padały, zaczynało się dla Polaków gigantyczne nieszczęście. Pamiętajmy o doświadczeniu państw zachodnich, że to jest droga, no, z której nie ma powrotu. To znaczy wpuszczenie na przykład 10 tysięcy albo 5 tysięcy migrantów z Afryki oznacza potem łączenie rodzin, oznacza ustabilizowanie tutaj, czy usadowienie w Polsce, no, wspólnot tych ludzi, którzy będą ściągali takimi lub innymi sposobami kolejnych, i to się już potem potoczy. I potem my będziemy słyszeli, że jesteśmy za mało tolerancyjni i pójdą wielkie pieniądze od Sorosza i Unii Europejskiej na reedukację Polaków i będziemy musieli, no, zmieniać się, tak? Zmieniać nasz sposób życia, zmieniać nasz sposób edukacji. Może mniej w stołówkach, może krzyże na przydrożne zaczną komuś zaraz przeszkadzać. Naprawdę, to doświadczenie państw zachodnich pokazujące, że także kulturowo wspólnota, która zainstalowała we współczesnym świecie, tak to działa, dużą grupę ludzi dalekich kulturowo, no, że te wspólnoty są potem właściwie niezdolne do obrony własnej tożsamości, też warto wziąć pod uwagę. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że środowiska lewicowo-liberalne, medialne, które stoją za Tuskiem, chcą migrantów. Oni to mówią wprost. Chcemy migrantów, bo nas to ubogaci. I ty, Polaku, powiem tak, zdecyduj, czy faktycznie.
To już na koniec temat, który także będzie istotny pewnie już do końca kampanii. Zostało nam 25 dni do wyborów, czyli kwestia Ukrainy. Jest skarga, czy zapowiedzi nie skargi przez Kijów na Warszawę do WTO. Jest odpowiedź wczoraj w telewizji Polsat News rzecznika rządu, że niektóre świadczenia wygasną samoczynnie z końcem roku. Jak ta kwestia będzie wpływać na politykę Prawa i Sprawiedliwości, na wybory?
Prawo i Sprawiedliwość dokonało tutaj pewnej takiej korekty. Nie powiedziałbym, że ona była wyborcza, raczej pewien etap się zakończył. Ja nad tym osobiście boleję, ja się tutaj nie przyłączę do takiego w tej chwili mówienia czy wytykania palcami Ukraińców. Oni są w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście pewne złudzenia tam panują. Ja myślę, że fakt, że w tej chwili konferują bardzo często w gronie wielkich, potężnych mocarstw, no, rodzi jakieś złudzenia, że też Ukraina jest tak ważnym państwem, jest mocarstwem. Przypomniałbym jednak Ukraińcom, że wszystkie szlaki transportowe idą i będą szły przez Polskę, że Polska jest najsilniejszym partnerem gospodarczym, że gdzieś jesteśmy bardzo daleko, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, i że na niemieckim słowie niespecjalnie warto polegać, a chyba to złudzenie leży u źródeł tych napięć. Jeśli chodzi o zboże, mam takie poczucie, że to są wpływy oligarchów, wielkiego kapitału. Uderzyło mnie w Karpaczu na forum ekonomicznym, że Mark Brzeziński, tak chyba to się teraz mówi, odbierając Nagrodę Człowieka Roku, wspomniał o zbożu i powiedział, że Polska powinna to zboże przyjmować, co chyba sugeruje, że to jest też taki amerykański ukryty interes, albo mniej ukryty, jak trochę TVN i po prostu polityka amerykańska to chroni.
To by wskazywało, że mamy sojusz i Waszyngtonu, i Berlina, i Kijowa przeciwko Warszawie. No, są komentarze, że tak, Zełenski postanowił włączyć się pod dyktando Berlina w polską kampanię, że już mu się znudziła współpraca z PiS-em, że wolałby inny układ w Warszawie.
Są takie tezy, ale to jest chyba, jeśli tak jest, to uległ złudzeniu kolejnemu. Znaczy wszyscy, bo to często się mówi, że wszyscy, my się z nikim nie możemy dogadać i tak dalej. No nie, po prostu rządy Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie skutecznie chronią polskiego interesu narodowego i to jest rzeczywiście najświętsze przykazanie w tej formacji. Znaczy jeżeli polskim interesem jest, żeby Ukraina się obroniła i trzeba dać czołgi i przyjąć też uchodźców, bo to jest też polski interes, być zapleczem wojennym Ukrainy, to Polska tym zapleczem jest. Ale jeżeli w pewnym momencie, w relacjach nawet bardzo bliskich z Ukrainą, trzeba powiedzieć nie, bo grozi nam zabicie polskiego rolnictwa, to ta sama formacja jest w stanie to zrobić. I to nie jest wcale dowód na, jak niektórzy rysują, na jakąś niestabilność czy jakieś błędy polityki. To jest dowód na to, że na każdym etapie dokonywana jest ocena, co służy Polsce tu i teraz. To jest tak jak z podatkami. Znaczy czasami potrzeba niskich podatków, a czasami wyższych, tak? Czasami państwo musi więcej zainwestować w jeden obszar, a czasami w drugi. A czasami musi Ukrainie z pełną mocą pomóc, a czasami musi Ukrainie powiedzieć stop. Natomiast bardzo bym przestrzegał przed rozbudzaniem na nastrojów antyukraińskich. Ten naród wciąż potrzebuje polskiej pomocy. Wciąż polską racją stanu jest to, żeby Ukraina suwerenna przetrwała. Wciąż Ukraińcy, tak ja to powiem, biją się za nas i za naszą wolność. I nie ulegajmy, nie dajmy się tutaj podpalić, bo nawet błędy robione przez Ukrainę tego generalnego kierunku nie zmieniają, a my sobie z tymi błędami, jak widać, poradzimy. To znaczy myślę, że prezydent Zełenski Zełenski jednak w pewnym momencie ochłonie i zrozumie, że nawet presja oligarchów czy wielkiego kapitału, który wykupił te areały na Ukrainie, no nie jest uzasadnieniem dla takiej polityki. Zresztą widzimy tu może taki odprysk, jak bardzo można kraj skolonizować, tak? Jak wielkie znaczenie miała walka tych Polaków, którzy przeciwko oligarchizacji w latach 90., 2000., często płacąc gigantyczną cenę, rezygnując z karier, będąc spychanymi, wyzywanymi do oszołomów, bronili. Ja zawsze pamiętam o tych ludziach, bo dzisiaj to tak, powiedziałbym, jest troszkę łatwiej, tak? Mamy Prawo i Sprawiedliwość, tutaj premier Kaczyński zbudował obóz polityczny, przejął władzę, to jest inaczej. Ale ja też pamiętam te czasy, gdy był to naprawdę wybór sumienia i gdy płaciło się straszną cenę. Może zresztą te czasy też kiedyś przyjdą, tego wykluczyć nie możemy, oby nie.
O tym mówił Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo.
Zaraz dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim, bo piękną jesień mamy. Do zobaczenia.
I oby taka była nasz do pięknej zimy. Godzina 7.35. Wracamy do Wrocławia. Tam czeka na państwa Krzysztof Skowroński.
Odyseja wyborcza. Rzeczywiście czekam z przyjemnością, słuchając Michała Karnowskiego i obserwując gołębie, które spacerują po wrocławskim rynku. Siedzę naprzeciwko ratusza i o tym, co się dzieje w ratuszu. I to niespodzianka. Porozmawiałem w Radomiu z właścicielem salonu Mercedesa, w którym to taki nietypowy salon Mercedesa, w którym powstają karetki opancerzone, które zresztą jadą na Ukrainę. Autobusy do pobierania krwi, taki duży warsztat Mercedesa i bardzo duży salon Mercedesa. I tam pan Wincenty Zaszuta opowiedział o pewnej historii, która dzieje się we Wrocławiu. Posłuchajmy.
Proces gospodarczy, który dzisiaj już mamy na rynku, niby ustabilizowany, oczywiście jest też i formuła konkurencyjna. No też mówię o produkcji karetek, to akurat mamy do czynienia tutaj z takim procesem właśnie walki konkurencyjnej, mówiąc wprost o dwóch firm niemieckich, które próbują na ten rynek wejść i są już na tym rynku. Jedna już jest, jedna jeszcze nie weszła. I takie metody są stosowane, które są no nielegalne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o konstrukcję. W pierwszym przypadku, jeszcze za czasów poprzedniego, 10 lat temu, ja przeżyłem taki duży szok, kiedy przyjechało tutaj przedstawiciele Urzędu Celnego i powiedzieli, że karetka jest samochodem osobowym i powinno się naliczyć akcyzę. Oczywiście to było w formule od razu wymiaru takiego, ponieważ ja dostarczałem te karetki i dostarczam dalej w tym kraju no ponad już 3000 przez te 20 lat, więc ileś tam było sztuk w tym okresie 5 lat. Ten wymiar tego akcyzy wynosił 2,5 miliona złotych. W związku z tym w efekcie tego procesu trzeba było w ciągu 3 dni zapłacić do Urzędu Celnego 2,5 miliona złotych. Firma, która posiada środki, musi mieć środki obrotowe na to wazowe, musi wyjąć i naraz zapłacić 2,5 miliona. I tu zacząłem pytać tych panów przedstawicieli, którzy tu przyjechali z urzędu, co się stało? Mamy rozkaz od pana ministra wówczas, który rządził, że mamy to naliczać jako po prostu rozkaz, no bo to był wtedy służby, on był generałem, ten pan i tak dalej. No wobec tego oni nic nie mogą zrobić, muszą to naliczyć. Naliczyli rzeczywiście. Jak się okazało,
naliczyli wstecznie.
Tak, wstecznie, oczywiście. A dostarczą do pogotowi państwowej, więc się rzeczy im tylko, gdybym to, bo to nie ja płacę, tylko końcowy odbiorca. Ale ponieważ ja tego nie liczyłem, no to ja to wziąłem na siebie. Ale mogłem odnieść później do tych odbiorców, ale to nie o to chodzi. No i oczywiście później się dowiaduję, jak to się powstało. Otóż ten ówczesny pan minister, który...
Kto to był?
Nazwisko.
Kiedy to było?
Dokładnie za czasów pana poprzedniej ekipy, pana
Tuska,
tak. I to wtedy ta akcyza, jakby zrobiono kontrolę na polecenie tego pana. generała, że samochody są osobowe, chociaż nikt nie zauważył, że one są specjalne przeznaczenia, że mają regulacje, wszystko jest zgodnie z przepisami, ale oceniono przez nich, że to jest osobowe jak taksówka, dosłownie. No, walczyłem 8 lat.
W sądach.
W sądach, w najwyższym sądzie wygrałem. Więc mam jeden sezon. Myślałem, że się skończyło. Następna firma obecnie, która funkcjonuje, a ona oczywiście cztery lata temu zrobiła dwie oceny, audyty jakieś tam dwa, czy opinie prawne, że karetka, którą ja produkuję, jest przeważona, bo, cytuję, zważono karetkę i ona i ta waga jest przekroczeniem parametru dopuszczalna masa całkowita. Taki jest parametr. Jak w dowodzie rejestracyjnym pan bierze, to mamy takie dwa wskaźniki, F1 i F2. F1 to dotyczy masy, maksymalna masa całkowita, to wyznacza ją producent, a F2 w tej karetce, bo to jest samochód specjalny, wyznacza parametr administrator, czyli Ministerstwo Infrastruktury. I ten parametr DMC jest parametrem wyłącznie w tym obszarze, w tym M1, wyłącznie administracyjny, więc on nie ma nic wspólnego z wagą. Ale panowie, ta firma niemiecka, firma VAS, która tam funkcjonuje na rynku, oczywiście napisała, czy ci prawnicy napisali, że tą wagę trzeba odnieść do DMC, a nie do F1, czyli do F2, a nie do F1. Proszę sobie wyobrazić, że tak zmanipulowano całe, wysłano to do wszystkich pogotowi w całej Polsce, że to jest przeważone, żeby nikt nie kupował od nas tych karetek. W związku z tym oczywiście większość tych głupot odrzucili, ale pogotowie we Wrocławiu przyjęło to za dobrą monetę i uruchomiło. I pan dyrektor oskarżył do prokuratury, że ja produkuję samochody przeważone, chociaż te jeżdżą cały czas, ale są złe. I oczywiście do sądu cywilnego o odszkodowanie, bo te samochody, które dostarczyłem, są też złe. Oczywiście powiadomione zostały do Mercedesa, że ja źle produkuję, do wszystkich, czyli do wszystkich instytucji, które mnie audytują, więc musiałem jeszcze raz przejść cały proces audytowania, wszystkie przekształcenia, żeby w ogóle powiedzieć, że to jest pomyłka. Ciągnie się sprawa 6 lat. Firma do Wrocławia, już ja nie dostarczam karty, tylko właśnie firma VAS. I wszyscy patrzą na to i mówią, no co tu chodzi? A tu tylko chodzi o to, że panowie zakombinowali, czyli zamanipulowali, że od DMC trzeba odjąć tę wagę. Jak tę wagę? A DMC wynosi 3,5, czyli F2. A F1, jak patrzymy, to wynosi 3800. Więc wszystko jest w porządku. Te auta jeżdżą wszystkie. Nawet teraz z tej puli przekazano bodajże, tam z internetu wyczytałem, 17 do Ukrainy. Czyli innymi słowy, instytucjonalnie przekazano niby złe samochody? No chyba dobre. I taka afera jest. To jest taki sposób firm właśnie, szczególnie tych dwóch wymienionych niemieckich.
Jedną pan wymienił.
A druga się nazywała bodajże, o ile dobrze pamiętam, Ambulans Mobile. Tak mi się przyjdzie. Pamiętam. Czyli innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z takim tematem. 6 lat bez żadnych ruchów, masz same kłopoty, musisz się bronić za coś, co w ogóle ewidentnie jest niezgodne z przepisami.
Chodzi o przejęcie rynku.
A chodzi o przejęcie rynku. To jest taka w tej chwili spuścizna tej historii motoryzacyjnej, która w tej chwili już się przeobraża. Czyli innymi słowy, dzisiaj ta konkurencja oceniła, a i mało tego, my produkujemy te karetki tańsze i lepsze. Ale mamy taki eksodus. W tej chwili. To się dzieje teraz.
No to długo sądy procedują.
No też. Powiadomiłem właśnie teraz w tej chwili nadzoru państwowy tego tematu, bo tu
jest
proces...
Jak pan wygra, To może pan oskarżyć niemiecką firmę o to, że musiał pan przez te 6 lat prowadzić te wszystkie audyty i tak dalej i wydawać pieniądze plus własne nerwy.
No do tego też będę musiał chyba wrócić, no bo siłą rzeczy te tematy są dowodowe w tej chwili, no bo ja czekam teraz na rozstrzygnięcie, co zrobi pan prokurator, co zrobi pan dyrektor, który takie oskarżenie wniósł.
A ten dyrektor jest we Wrocławiu.
We Wrocławiu, tak.
Jest dyrektorem pogotowia we Wrocławiu?
Tak, tak. I jest jego mechanik, jest jego doradca tam, pan mecenas, bodajże Prygan się nazywa, czy jakiś tam. Także to mówię o takim procesie teraz, co się dzieje na rynku, że pan pyta, czy dobrze panu, czy dobrze warunki stwarza rząd. Oczywiście można mieć generalnie jakieś uwagi, ale generalnie te warunki są utrzymywane. Najważniejsze, żeby były stabilne dla biznesu, bo my sobie tą pozycję dalej będziemy realizować. Natomiast no, tu mamy do czynienia z tym, że zostały agendy rządowe włączone do walki konkurencyjnej.
I dlaczego się włączyły?
No bo pogotowie jest przecież państwowe.
Rozumiem.
Tak? I jedyne, i teraz ona tylko kupuje od was, a już nie ode mnie.
Ale tylko we Wrocławiu.
Tylko we Wrocławiu. No więc to mówię taki przykład, dla mnie bardzo przykry, no ale trwa 6 lat, no więc już przestałem milczeć.
I słusznie.
Liczę, że teraz to może się w końcu zakończy i wyjaśni, bo no, chcę spokojnie na emeryturze z wnuczkami się bawić. Nie?
Małymi samochodami.
Tak, Mercedesa.
A ile tych Maybachów się sprzedaje rocznie? Pan sprzedaje.
To z tego, co tutaj mi zdążyły przekazać, no to rocznie może jest od pomiędzy 5 a 10.
Po 1 600 000.
Tak. Ale to dobrze, to znaczy.
A to dobrze, to oczywiście,
to dobrze. To jest reprezentacja bardzo dobra, bo polskiej naszej narodowości, bo ci panowie z Niemiec, czy tam z Francji i innej, którzy w latach 90. twierdzili, że my ich dokonimy dopiero za jakieś 50 lat, a dzisiaj już ich mamy za 5. I to jest zasługa nas wszystkich. W rozumieniu synergii.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Podziękował Krzysztof Skowroński, który jest we Wrocławiu, a my pędzimy do Warszawy. W naszym studiu Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczytujemy się w programy różnych partii, jak wygląda sądownictwo, jak ma wyglądać sądownictwo. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje i w programie, i ustami swojego lidera, że za 4 lata, jeżeli będzie miał jeszcze jedną kadencję, to już na pewno sądy będą działały sprawnie. Będą?
No, ktoś kiedyś powiedział, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. To jakiś klasyk polityczny, ale a może trudno powiedzieć, co będzie. Na pewno bym chciał, bo też to jest jakaś istotna część mojego życia poświęcona na tą reformę, która została rozpoczęta, a potem zatrzymana. A referując krótko nastroje wśród sędziów, powiem, niemalże nikt w to nie wierzy, ale bardzo wielu byłoby mile zaskoczonych, gdyby to się wydarzyło. No jeżeli o czymś się mówi wielokrotnie, a potem to się nie dzieje, no to trudno się dziwić, że powtarzane obietnice nie do końca spotykają się z reakcją taką, na jaką się liczy, ale wszystko jest możliwe. Tak jak można było rozpocząć reformę i ją zatrzymać, tak samo można ją wznowić.
Panie ministrze, a jak wyglądają nastroje wśród sędziów? Bo te wybory, jeśli chodzi o sądownictwo, są być może kluczowe. Platforma, opozycja szerzej mówi, że wszystko przywróci, a nowych wyrzuci, a PiS obiecuje, że reformę dokończy.
No powiem tak, zupełnie szczerze, bo nie jestem politykiem, stać mnie na to, żeby mówić szczerze. A na dzień dzisiejszy środowisko jest złe, zawiedzione, zrewoltowane. I nie mówię tylko o zawodowych protestujących z Justicji czy czy tym podobnych organizacji sędziowskich, ale mówię też o sędziach, którzy zaangażowali się w dzieło reformy i w pewnym momencie poczuli się odstawieni na boczny tor i zdradzeni. Na to wszystko jeszcze nakłada się dodatkowy problem wynikający po prostu ze statusu socjalnego. O ile, jak pamiętam, bo sam uczestniczyłem w pewnego rodzaju akcjach o charakterze medialnym, kiedy nam jako sędziom zamrażano wynagrodzenia i wtedy mocno się sprzeciwialiśmy. Wtedy też byłem w Justicji, ale to była inna Justicja i to były rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No i wtedy Trybunał Konstytucyjny jeszcze z panem prezesem Rzeplińskim powiedział, że na jeden rok to można zamrozić wynagrodzenia sędziowskie, ale już na dwa to nie, bo ten mechanizm, który jest zapisany w ustawie, jest zgodny z konstytucją, no i w wyjątkowych wypadkach można go zawiesić jednokrotnie, ale nie wielokrotnie. No. Teraz trudno nie zauważyć, że ten mechanizm Ministerstwo Finansów, czy rząd, czy większość aktualnie rządząca po raz czwarty z rzędu zawiesza. Sprawa jest w Trybunale. Wszyscy chyba uprawnieni się wypowiedzieli. Krajowa Rada Sądownictwa i pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Pan sędzia, pan minister mówi o rzeczy najprostszej, pensjach, a tutaj padają wielkie słowa. Rzeczpospolita, praworządność, rządy prawa, demokracja. Jakby o to się toczy spór, a nie to, czy będzie podwyżka 5%, czy jej nie będzie. No,
pan redaktor pytał o nastroje wśród sędziów. Sędziowie też mają dzieci do wykarmienia i tak dalej.
I też kalkulują w sposób, nie żyją samymi ideami. Jak słucham sędziów, to wydaje mi się, że oni żyją tylko i wyłącznie ideami praworządności i niczym więcej, i nic więcej ich nie interesuje.
Idee są ważne, być może ważniejsze, ale jak przychodzi do nakarmienia dziecka, to te idee trzeba odsunąć na bok. Pytał mnie pan redaktor o nastroje w sądownictwie, one są słabe, ale też jakby wybory, niezależnie od przekonań, które każdy sędzia może mieć, tylko nie powinien ich manifestować, niezależnie od przekonań tychże sędziów. I jedni, i drudzy, i trzeci, jeżeli tam więcej niż dwie grupy wyróżniać wśród tej społeczności, liczą na to, że coś się odblokuje, coś się zmieni. Ci, którzy chcieliby reformy, liczą na to, że ta reforma ruszy, a sądy nie będą, sędziowie nie będą ofiarą rozgrywek, bo to wygląda w ten sposób, tak to jest odczytywane, że minister sprawiedliwości chce utrzymania tego systemu, premier nie chce utrzymania, a oni się między sobą niespecjalnie lubią. Teraz wyciszyli ten konflikt, bo jest kampania wyborcza, ale przecież przez lata z mediów mogliśmy się dowiedzieć, że tutaj chemii nie ma między tymi dwoma politykami, a jakby cierpią ludzie, także sędziowie, więc ten aspekt socjalny zawsze istniał, istnieje i istnieć będzie i on też wpływa na postrzeganie rządzących i nastroje.
To jeszcze do rządzących wrócimy. Opozycja, co oznacza dla wymiaru sprawiedliwości zwycięstwo Donalda Tuska? Co zrobi ta grupa, jak pan powiedział, z zawodowych protestujących albo zrewoltowanych sędziów?
O ile powiedziałem kilka gorzkich słów w kierunku rządzących, bo za to im się należy, nie ustalając, kto za co dokładnie odpowiada, to zwycięstwo tej opcji, o której pan redaktor mówi, to jest katastrofa dla sądownictwa, bo albo się okaże, że oni tylko mówią, co w polityce jest dość częste, czyli nie ma się specjalnie czym przejmować, albo się okaże, że oni rzeczywiście będą realizowani to, o czym mówi rzecznik Justicji Przymusiński czy inni, że oni zaczną wyrzucać sędziów, czy ponownie sprawdzać prawidłowość nominacji, bo nie taka Krajowa Rada Sądownictwa, może nie taki prezydent, jak dotąd nikt prerogatyw prezydenta nie kwestionował, ale ci zaczynają kwestionować. Jeżeli zaczną tego rodzaju proces jakiejś renominacji czy sprawdzania poprawności nominacji, to zaraz się otworzy pytanie.
Pan minister, pan sędzia zna justycję, zna tych ludzi. Nie wiem, w tej chwili pewnie nie rozmawiacie ze sobą, ale plotki krążą. O czym marzy justycja i ta część sędziów?
Powiedziała pani sędzia Irena Kamińska kiedyś publicznie, ja pragnę zemsty. Myślę, że dobrze zdefiniowała. podstawowe uczucie wśród tych sędziów zrewoltowanych. Oni zawsze ustawiali to sądownictwo pod siebie, jakieś tam ekipy polityczne się zmieniały, ale tak naprawdę to był system oligarchiczny. Krajowa Rada Sądownictwa, dopóty była dobra, dopóki sędziowie w ramach niejawnych ustaleń przy zielonym stoliku ustalali, kto ich będzie reprezentował w Krajowej Radzie Sądownictwa i jakie decyzje personalne i nie tylko personalne będą przechodzić. No, w momencie, kiedy się to zmieniło, nagle się okazało, że mamy brak praworządności. Oczywiście podsycany, no ta nasza polska targowica to jedna rzecz, a obce dwory to druga rzecz. No, znowu się XVIII wiek przypomina i to, że ktoś tam tutaj są chętni, żeby dla własnych karier, dla własnych stanowisk i pieniędzy realizować obce interesy. To nic dziwnego, że mamy kurs kolizyjny z niektórymi państwami Unii, no nie mówiąc już o wschodzie, i myślę, że te siły, które są nieprzyjazne Polsce, bardzo chętnie wspomogą tych zrewoltowanych sędziów. Zresztą no, kwestia finansowania Stowarzyszenia Justicja nawet ostatnio w Krajowej Radzie Sądownictwa wynikła, bo za moich czasów Justicja była biedna jak mysz kościelna, a teraz stać ich na wszystko, na taksówki po całej Polsce. No właśnie, to jest pytanie, skąd mają pieniądze? A wiemy, że kampus, parapolityczna impreza, w której też pan sędzia Przymusiński brał udział, no jest na przykład współfinansowany przez, bodajże tam widziałem Gazprom albo jakąś inną rosyjską korporację, ale też widziałem fundację Adenauera czy jakąś inną fundację niemiecką. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tego rodzaju sponsorzy, chociaż nie tak jawnie ogłaszani, byli sponsorami Justicji, może nie wprost, może pośrednio. Oczywiście nie wiem, więc takich zarzutów nie stawiam, ale gdyby odpowiednie służby coś takiego odkryły, to zero zdziwienia.
A dlaczego Justicja nie ma transparentnych partii, na przykład mają? Dlaczego nigdy Stowarzyszenie Sędziów Justicja nie postanowiło, żeby pokazać, kto ich wspiera?
No właśnie, to jest pytanie, jak organizacja, która walczy o najwyższe standardy, praworządność i transparentność, bo to przecież ważne hasło, jeżeli chodzi o sądownictwo. Nasz Sąd Najwyższy nawet w swojej architekturze jest transparentny, taki półprzejrzysty, no ale właśnie o to chodzi, że kto jak kto, ale żona Cezara ma być zawsze poza podejrzeniami. No, Stowarzyszenie Sędziów, ażeby było wiarygodne, no jest oczywiste, że po pierwsze powinno być transparentne finansowo, po drugie nie powinno być największą tajemnicą Stowarzyszenia Sędziowskiego lista członków, a oni się przecież przed tym bronią od lat, żeby ujawnić, bo być może nie są tak potężni, jak twierdzą, a być może wielu członków Justicji sobie tego nie życzy, bo nie identyfikuje się z tym, co robią jej obecne władze. Trudno mi powiedzieć, ale wygląda to źle. Po prostu wygląda to źle.
Wygląda to nie najlepiej, zdaniem pana ministra. Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia, gościem Poranka Wnet. Zastanawiam się w takim wypadku, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały te sądy, jeżeli faktycznie ta grupa z Justicji, grupa zawodowych, protestujących sędziów będzie układać wymiar sprawiedliwości.
Znaczy, jeżeli prawdziwe są moje podejrzenia, że tym ludziom chodzi wyłącznie o własne kariery, stanowiska i pieniądze, no to będzie tak układać, żeby te kariery, stanowiska i pieniądze były bez specjalnego baczenia na interes obywateli, na to, że to Rzeczpospolita Polska im płaci i siedzą na salach sądowych z łańcuchem, z orłem na piersi, a nie z gwiazdką unijną, czy szeregiem gwiazdek unijnych, czy sierpem i młotem, czy co tam teraz Federacja Rosyjska przyjmuje za swoje symbole. No patrząc po tego rodzaju deklaracjach, o jakich mówiłem, że założymy wszystko, na nowo będziemy sprawdzać tych, którzy są, tam chyba takie trzy grupy wśród sędziów nielubianych przez zawodowych protestujących wyróżniono w którymś z dokumentów Justicji. No tych to trzeba będzie wyrzucić, tych to trzeba będzie tam sprawdzić, a tych trzecich, no to tam tam powiedzmy, że oni bardzo nie naruszyli praworządności. No, krótko mówiąc, rewanżyzm, własne interesy, no, idące wespół w zespół z interesami obcych mocarstw.
To na koniec wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Co właściwie powinna zrobić partia rządząca, dostarczyć teraz z angielska, dostarczyć do końca efekty reformy wymiaru sprawiedliwości?
No tak naprawdę wznowić to, co zostało zatrzymane kilka lat temu, bo od kilku lat mamy administrowanie wymiarem sprawiedliwości, i jednocześnie pobłażliwość wobec tych, którzy zachowują się w taki sposób, że w większości cywilizowanych, praworządnych państw świata zakończyłoby się to, jeżeli nie zarzutami karnymi, to co najmniej zarzutami dyscyplinarnymi i po prostu wyrzuceniem ze służby sędziowskiej, bo inaczej się tego nie da określić. Najlepszy przypadek, jak działa państwo niemieckie, lubi nas czy nie lubi, raczej jest Polsce wrogie, przynajmniej ostatnimi czasy, ale potrafi działać. Ten sędzia niemiecki, który wydał orzeczenie bodajże w Berlinie, które w sprawach maseczkowych szło nie po linii rządowej, zdaje się, że został skazany prawomocnie i za chwilę być może zobaczy bramy zakładu karnego, gdzie
tak
nas,
samo trzeba działać.
Ja nie mówię, że tak samo trzeba działać, tylko popatrzmy, w jaki sposób poważne państwo podchodzi do... Ja potępiam akurat to, co zrobiło państwo niemieckie, bo to jest gwałcenie praworządności, bo sędzia za orzeczenie, które można było zaskarżać, można było kwestionować i tak dalej,
został
skazany, a u nas nawet postępowania dyscyplinarnego nie można wszcząć za orzeczenia. No już najzupełniej absurdalne, nie mówiąc o rzeczach wprost konstytucyjnie zakazanych, typu manifestacje polityczne, a te są na porządku dziennym. Jest kilkunastu czy kilkudziesięciu takich, którzy manifestują niemalże codziennie swoje sympatie polityczne i nic im się nie dzieje. Rozmontowano system odpowiedzialności dyscyplinarnej, w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. Niestety, czy jest to wina Unii Europejskiej, nacisków Brukseli, czy kogokolwiek, no formalnie zrobiły to agendy państwa polskiego. Jeżeli mamy myśleć o reformie i poukładaniu tego na nowo, to trzeba z powrotem przywrócić odpowiedzialność za swoje działania. Każdy odpowiada za to, co robi albo czego nie robi, a powinien robić. Sędziowie nie są tutaj jakąś nadzwyczajną kastą, a przynajmniej chcieliśmy zniszczyć nadzwyczajną kastę i to poczucie wyjątkowości, a jeżeli nie będzie odpowiedzialności, także dyscyplinarnej, no to umacniamy nadzwyczajną kastę i wtedy już żaden rząd sobie nie poradzi z tymi ludźmi.
A jest tak, że tutaj wchodzimy w politykę europejską i otwiera się nowy zupełnie temat, którego dzisiaj już nie mówimy. Tak, odpowiedzialność. Każdy powinien odpowiadać za to, jakie decyzje podejmuje, zwłaszcza urzędnik państwowy, czy mówił Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Godzina 8:01, czas na serwis informacyjny.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17:30 oraz od wtorku do piątku o 18:00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Ukraina oficjalnie złożyła skargę przeciwko Polsce do Światowej Organizacji Handlu. Komentarz Michała Karnowskiego. Rząd PiS przyjmie dziś specjalną uchwałę w sprawie planu migracyjnego Unii Europejskiej oraz w USA odnaleziono zaginiony myśliwiec. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Pewien etap się zakończył, to nie jest korekta wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a Ukraina ulega złudzeniom, mówił w Poranku Wnet redaktor naczelny portalu w polityce.pl Michał Karnawski.
Oni są w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście pewne złudzenia tam panują. Ja myślę, że fakt, że w tej chwili konferują bardzo często w gronie wielkich, potężnych mocarstw, no, rodzi jakieś złudzenia, że też Ukraina jest tak ważnym państwem, jest mocarstwem. Przypomniałbym jednak Ukraińcom, że wszystkie szlaki transportowe idą i będą szły przez Polskę, że Polska jest najsilniejszym partnerem gospodarczym, że gdzieś jesteśmy bardzo daleko, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i że na niemieckim słowie niespecjalnie warto polegać, a chyba to złudzenie leży u źródeł tych napięć.
Mówił redaktor Michał Karnowski. Ukraina złożyła skargę przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu w związku z wprowadzeniem przez te kraje zakazu importu ukraińskiego zboża. Wiceszef ukraińskiego resortu gospodarki rolnictwa, komentując sprawę na swojej stronie w internecie, napisał: dbam o nasze i wasze rolnictwo, co jest jasnym odniesieniem do hasła walki o naszą i waszą wolność. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że decyzja o przedłużeniu embarga na import ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją. Cała walka na Ukrainie dotyczy idei suwerenności, która jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych. Bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy wymuszali zmianę suwerennych decyzji, które te kraje chcą podjąć, mówił John Kirby. Rosjanie zaatakowali Lwów dronami typu Szachet. Według lokalnych władz ranna została jedna osoba. Atak spowodował pożar magazynu. Trwa akcja ratownicza. Ukraińskie media informują też o wybuchach w obwodzie chmielnickim. Wcześniej pojawiły się informacje o eksplozjach w Słowiańsku i Krematorsku, w obwodzie donieckim, a także w Chersoniu, Odessie i Krzywym Rogu. Rząd PiS przyjmie dziś specjalną uchwałę w sprawie planu migracyjnego Unii Europejskiej, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Musimy to zrobić, bo szefowa Komisji Europejskiej po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym spocie PiS. Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze został opublikowany spot z udziałem premiera. Na południu Europy mamy do czynienia z kolejną wielką falą nielegalnych imigrantów. Potrzebujemy europejskiego planu walki z problemem, którego symbolem jest dziś włoska Lampedusa. Tym rozwiązaniem nie jest relokacja nielegalnych migrantów, dlatego nasz rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie planu UE odnoszącego się do migracji, czytamy w opisie spotu. W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała na Lampedusa, by szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować, powiedziała von der Leyen. Po niemal dobie poszukiwań amerykańskiemu wojsku udało się znaleźć szczątki myśliwca F-35 w Karolinie Południowej. Samolot rozbił się po tym, jak w wyniku nieszczęśliwego wypadku pilot katapultował się z maszyny. Jak podała w komunikacie baza wojskowa w Charleston, skąd wyruszył F-35 należący do Korpusu Piechoty Morskiej, pole szczątków samolotu znaleziono w hrabstwie Williamsburg około 2 godzin na północny wschód od bazy. Poszukiwania jednego z najnowocześniejszych amerykańskich myśliwców trwały od sobotniego popołudnia, kiedy pilot niewidzialny dla radarów maszyny katapultował się w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Żołnierz został przewieziony do szpitala, ale nie odniósł ran zagrażających życiu.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wybrzeżu i w Karpatach do 25 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piłkarze dokończyli 8. kolejkę spotkań w naszej ekstraklasie. Stal Mielec pokonała Zagłębie Lubin 4-2. Kontrowersyjna sytuacja, czerwona kartka dla Michała Nalepy z Zagłębia. Stal prowadziła już 4-1, a bramkę na wynik 4-2, a więc zmniejszającą rozmiar porażki strzela Mateusz Wdowiak. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław, który ma punkt przewagi nad Jagiellonią i 2 nad Legią. Czwarta jest ekipa Mistrza Polski, Raków Częstochowa. Piąte Zagłębia, właśnie na 6. miejsce awansowała Stal Mielec po zwycięstwie nad Miedziowymi. Tabelę zamyka Korona Kielce. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka, która rozpoczyna ostatni sezon w tej formule, którą znamy przed wielką rewolucją rozgrywek, która nastąpi już w nowym sezonie. Na uwagę zasługują na pewno hity tej pierwszej kolejki. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie zagra z Belgami z Royal Antwerp. Lazio Rzym spotka się z Atletico Madryt, a obrońca mistrzowskiego trofeum, wielkiego pucharu z tymi wielkimi uszami, pożądanego przez wszystkie kluby świata, Manchester City zmierzy się z trwoną zvezdą Belgrad, która powraca po kilku sezonach właśnie do elity. Dziś natomiast polskie siatkarki zagrają kolejny mecz w ramach eliminacji do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich. W trakcie walki o awans na Igrzyska mają dwa pierwsze wygrane, a więc ze Słowenią i Koreą kolejne mecze. Magdalena Stysiak, między innymi nasza najlepsza zawodniczka, mówi, by cieszyć się z małych rzeczy. Przed nami jeszcze dużo ważnych meczów. Nie myślimy o tym, co będzie na końcu. W pełni chcemy dziś wyjść na Kolumbijki i po prostu pokonać je tak, w taki sposób, w jakim wygraliśmy z Koreą, nie popełniać prostych błędów. To między innymi nasza najlepsza atakująca. Oczywiście cały czas my wszyscy myślimy i cały czas gratulujemy naszym siatkarzom za wspaniałe Mistrzostwo Europy, ale ich też lada moment czekają eliminacje właśnie do Igrzysk, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. O tym więcej po godzinie 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
3W, woda, wodór, węgiel, zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Odyseja wyborcza. na wrocławskim rynku jest jeszcze spokojnie, powoli zaczyna się dzień, nerwowo jest w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu, tam trwa oczekiwanie na Przemysława Wiplera i skorzystamy z tego momentu i posłuchają Państwo teraz pierwszego fragmentu rozmowy z 31 sierpnia, rozmowy z panem redaktorem Sylwestrem Latkowskim, który w czasie afery podsłuchowej był redaktorem naczelnym tygodnika Wprost. Posłuchajmy. Jak dzisiaj spoglądasz na te wszystkie taśmy, które się udało kiedyś opublikować?
Na pewno zrobiłbym jedno, czyli jeszcze raz bym zdecydował publikacji nagrań. Chociaż niektórzy uważają, że Politykar Korekt było się odcinać od tego. Dlatego, że to, w jaki sposób zakłamano wybuch tej afery, jest coś niesamowitego. Jak strony i dziennikarze, którzy byli za i opisywali to na początku przez pierwsze dni, obiektywnie, bo to nigdy jest tak, jak im wygodnie jest, mówią, że a my protestowaliśmy razem za wejście ABW. To jest nieprawda, to było tylko dosłownie dni. Później nastąpiła po prostu dla mnie szokująca zmiana. Już nie chodziło o fakty, tylko chodziło już o politykę.
Bo nagle strona wtedy rządząca zorientowała się, że ta afera absolutnie podkopuje ich system rządzenia. Dziennikarze się zorientowali, że jeżeli zostanie podkopana władza Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to oni też stracą te wszystkie wpływy, które mają.
Tak, tak. Pamiętacie może tą konferencję premiera Tuska, na której Monika Olejnik wsiadła na Tuska. Chcę wam powiedzieć, później, kilka godzin później została, mogę chyba powiedzieć, opieprzona przez nieżyjącą już panią Paradowską. No i się wszystko nagle zmieniło. Później właściwie co kropkę nad i, to moje nazwisko, moja postać była szargana. Między innymi przez znanego mecenasa. Nie spodziewałem się, że media, a przecież nie byłem już najemniakiem, tak? Trochę swoje przeszedłem, trochę rzeczy zrobiłem, potrafią tak w paskudny sposób manipulować, a ostatnio już w ogóle jest napisana nowa historia tej wybuchu afery. Ukazały się dwie książki. Z tego autor ani razu nie próbował się skontaktować ze mną, ani z ludźmi, którzy byli przy decyzji o publikacji. Nikt nie rozmawiał ze mną, z Michałem Majewskim, z innymi dziennikarzami, tak, z Burzyńską, z ludźmi, z Cezarym Łazarewiczem, ludźmi, którzy są właśnie teraz, bo wszyscy byli po innej opcji. Czyli grupa osób, grupa dziennikarzy dzisiaj jest po tak różnych stronach sporu politycznego, podjęła tą decyzję, jakby wspierała mnie w tej decyzji. Nikt nie mówi, protestuje, co teraz? Solidarnie mówili, masz rację, publikujemy. I dzisiaj nagle stara się to zamienić w wygodną polityczną narrację, tak? I to jest smutne, chociaż nie jestem naiwny. Niestety polaryzacja wśród dziennikarzy jest duża. Myślę, że będzie jeszcze większa. Nie odbudujemy tego przez to. I o rzeczywistości, o tym, jak wyglądały dane wydarzenia, niestety nie będziemy poznawali tak łatwo prawdy.
A jaka jest teraz obowiązująca wersja, jeśli chodzi o aferę podsłuchową? Myślę o obowiązującej wersji w tak zwanym mainstreamie.
Część mainstreamu wie, jak to było. Mówimy tylko o tym, jak trzeba mówić to na zewnątrz, w tak zwanych wolnych mediach. Zresztą ja nie wiem, które są już wolne media. Dla mnie żadne medium nie jest wolne.
Radio Wnet jest wolnym medium.
To też musiałbym się tym bardziej zainteresować, ale niedobrze.
Proszę bardzo.
Okej, no, sądząc po warunkach, w jakich jesteśmy, to jesteś wolnym medium.
Ja przypominam Państwu, że w Porankach Wnet słuchają Państwo fragmentów podcastu, a cały podcast, całą rozmowę, która trwała ponad godzinę, można wysłuchać zarówno na naszym kanale YouTube Radia Wnet, jak na stronie Wnet.fm oraz na Spotify i innych platformach podcastowych, a teraz drugi fragment rozmowy z Sylwestrem Latkowskim.
Upolitycznienie sądów. Ta nieudana reforma nie zmieniła tych sądów, wręcz doprowadziła do polaryzacji w sądzie. I ja miałem takie przykłady, że ja już od razu na pierwszej rozprawie wiedziałem, że ja oberwę. i dziennikarzy za teksty.
Bo wiedziałeś, kim jest pani, która sądzi.
Dokładnie. I co więcej, jakby ktoś zajrzał w te akta tych sądowe, to na pierwszym posiedzeniu, drugim, było już od razu moje oświadczenie, że widzę, że już jest wyrok, to po co my to robimy? Proszę to dać. No tak to wyglądało. Zresztą ja mam też taką uwagę. Proszę zobaczyć te niektóre przegrane procesy, czym się skończyły dla bohaterów. Po czyjej stronie jest prawda i czy ludzie, którzy wtedy próbowali mówić, o, wygrał, kim oni są dzisiaj? I co o nich opinia publiczna mówi? Nawet ci, którzy wtedy nas krytykowali. Wychodzi na to, że my mieliśmy rację, tak? Wiesz, dzisiaj niestety jest tak, że nie mamy wolnych sądów, ale nie dlatego, że tak, a nie inaczej wygląda, jak krytykuję przeprowadzenie reformy sądownictwa, która się odbyła w sposób, który zamiast zmienić się doprowadziło do pogorszenia, tylko sędziowie po prostu stali się politykami i to jest dla mnie po prostu przerażające, że wyroki nie zapadają dlatego, że jest to właściwa ocena prawdy, tylko sędziowie mają poglądy i odbijają się to na wyrokach, tak? I to widać, kto jaki wyrok dostaje, za co. Mamy masę przykładów.
A co jeszcze powiedział Sylwester Latkowski? Jaka jest rola agencji PR-owskich i czarnego PR-u w Polsce?
Jest niesamowita, można powiedzieć, o mafii PR-owskiej. To jest coś niesamowitego, jak doszliśmy do sytuacji, że PR-owcy mają media w garści, że PR-owcy zakładają media i przeciętny czytelnik, słuchacz, widz nie wie o tym, że za tymi mediami stoją pieniądze PR-owców, bo to są ich media, ich zbudowane media. I to do tego chodzi. Jak PR-owcy są przez lata PR-owcami, nagle mówią, dobra, rzucam PR i przychodzę znowu i będę robił podcasty, będę prowadził medium. No kurczę, no doszliśmy do takiej sytuacji, że zatarło się to wszystko, tak?
Przy aferze podsłuchowej jedna z firm PR-owskich chciała ciebie załatwić i wyeliminować z życia dziennikarskiego.
Tak, to już przecież oni wcześniej to próbowali zrobić, zapuszczenie tekstu Cezarego Łazarewicza. Że ja, oni szantażowani przez pół roku i powiedziano tak, jeżeli ty puści, tak brano dziennikarzy do siebie, bo to ich znali. Brali Michała Majewskiego, Łazarewicza, mówiono wprost. Później wydawcę, jeżeli Latkowski puści tekst, będziesz załatwiony. Ja nie uległem szantażowi, tekst się ukazał i od tej pory się zaczęło. I później rzeczywiście ta firma zaczęła przy każdej sprawie, którą poruszam, zjawiać się. U ludzi, na przykład mówiąc, biznesmenów, okazało się, że jestem sprawdzany przez nich, monitorowany na bieżąco, gdzie jeżdżę, wycieczki rodzinne nawet, wypady. Próba szukania haków na mnie. I powiem, że smutne jest to, że część jakby mediów w to wchodziła. No ja do dzisiaj pamiętam telefon od, jak była afera podsłuchowa, dostaję telefon od Wojtka Czuchnowskiego, mówi, Sylwester, mnie redakcja zmusiła do napisania tekst przeciwko tobie na podstawie materiału firmy PR-owskiej. I on do mnie zadzwonił, bo on miał z tym problem.
A napisał?
Napisał. Oczywiście go później zezwałem, Wojtek, wiesz co, ja nie robię procesu, bo ja nie wytaczam procesu dziennikarzom. Może rzeczywiście powinienem to robić. Może rzeczywiście, i też z tych 212 ich robić, bo zobaczą wtedy, jak mogą mówić, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład mówi, że ukrywałem się w Rosji, to jest w ogóle bzdurą. Ja w Rosji byłem 5 dni. Ja mam wygrany proces z Niesiołowskim za to, tak? Bo raz się wkurzyłem i powiedziałem, nie, koniec.
A Niesiołowski, dlaczego?
Był posłem wtedy, który też to powtórzył, co mówi wtedy Giertych, tak? Mówię, jest takie powtarzanie. Ja w życiu byłem 5 dni. No ale etykietka miała lecieć, tak? To było przy aferze podsłuchowej. Pamiętam, że kiedyś zadzwoniłem przy kolejnej eskapadzie mecenasa u Moniki Olejnik. Mówię, Monika, jeżeli jeszcze raz u ciebie usłyszę, to nie podam jego, ale ponieważ ja ci zwracam uwagę, tyle razy ci mówię na ten temat, to nie możesz już udawać i przepuszczać sobie przy takiej oglądalności tej narracji, którą ktoś wbija, tak? No i to się zaprzestała przynajmniej. Ten wątek został, jakby ona pilnowała, żeby się nie pojawiał. Powiedziałem, Monika, ja naprawdę zareaguję, wytoczę ci proces. No bo już po prostu przeginasz. Wiesz o tym dokładnie. Masz moje publiczne oświadczenia. Masz ode mnie oświadczenie na piśmie. Masz jakiś dowód na to? Mówię, dowód to jest taki, jak miał Niesiołowski. Jak przyszedł do sądu, to od razu, no nic nie mam, bo mówią, bo jest gdzieś napisane.
I przegrał.
No nie, no poszedł natychmiast na ugodę, tak? Bo nie chciał mieć procesu, który go później wykluczy z polityki, tak? To jeden raz i tak naprawdę się stoję, czy w ogóle nie zacząć to robić, ale powiem ci szczerze, ja jestem przeczołgany przez sądy, jak wtedy miałem ten wprost i raz przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, no trzeba mieć na adwokatów.
Człowiek, który przeszedł z PR-u i z kancelarii adwokackiej do polityki, to Przemysław Wipler. Rozumiem, że na Przemysława Wiplera nadal czekamy. To przypomnę Państwu, że tych podcastów Odyseja Wyborcza, wywiady Krzysztofa Skowrońskiego można odsłuchać na naszym kanale YouTube, na stronie WNET.fm, na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Łukaszu, wiem, że bardzo się irytujesz z powodu spóźnienia Przemysława Wiplera i pewno posłuchamy teraz jakiejś piosenki.
Najlepsza na nerwy jest dobra muzyka, zespół Blondie.
Bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
To tam? Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A w naszym studiu jest lekko spóźniony Przemysław Wipler, wiceprezes partii Nowa Nadzieja, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tytułem wstępu pytanie, już pan się zadomowił, zagnieździł wśród liderów Konfederacji, już pan ma swoje miejsce?
Nie, ja jestem jednym z 920 kandydatów do Sejmu, prawie 1000 kandydatów do Sejmu i do Senatu. Także to jest moja rola i też rola lidera listy toruńskiej. Także tak jest moje miejsce, nie inne.
No ale w Toruniu stamtąd pochodzi Sławomir Mentzen. Oddał panu swoją jedynkę kiedyś.
Za to Sławomir Mentzen startuje z Warszawy, która jest dla mnie super ważna. Jestem bardzo mu wdzięczny za to zaufanie i staram się na nie zapracować codzienną pracą w kampanii wyborczej.
Warszawa do Torunia, a Torunianin do Warszawy. Taka zamiana w Konfederacji, no ale to wewnętrzne sprawy. To może do nich jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Premier Mateusz Morawiecki z samego rana mówi w spocie wyborczym, w filmie wyborczym, że będzie dzisiaj uchwała rządu na temat nielegalnej imigracji z Unii Europejskiej. Poprzecie taką uchwałę?
Właśnie to jest bardzo przykre, że pan premier i pani marszałek Witek nie dali nam szansy i boją się dyskusji o wizach w parlamencie. Jest to dla mnie, jak my mamy popierać uchwałę rządu, wolelibyśmy uchwałę parlamentu, a nawet wniosek o komisję śledczą dotyczącą afery wizowej, a co najmniej poważne wysłuchanie informacji na temat tego, co się udało już ustalić, co wiemy od służb niepolskich, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie polskie służby, tylko zagraniczne poinformowały polski rząd, że mają miejsce bardzo poważne nadużycia w polityce wizowej i w działaniach firm, które na zlecenie rządu polskiego prowadzą politykę wizową i które obiecują ludziom w różnych mniej lub bardziej ekscentrycznych miejscach na świecie, mniej lub bardziej egzotycznych miejscach na świecie, obiecują klucze do raju, którym dla wielu na świecie jest Polska i stąd się wzięła cała awantura, afera, a jak ona daleko sięga, widzielibyśmy, gdyby zwołano Sejm. W Sejmie można byłoby podyskutować na temat uchylenia immunitetu panu ministrowi Wawrzykowi, bo działania wobec niego nie mają miejsca z uwagi na to, że nie ma Sejmu i nie ma szansy na uchylenie. I moglibyśmy o paru innych rzeczach podyskutować. Rząd woli kuriozalne, nie mające znaczenie oświadczenie, jakim jest uchwała rządowa. My, rząd, jesteśmy za czym czy przeciw. Co to zmienia? Co to jest za narzędzie w ogóle?
Afera wizowa. Zdarza mi się jako dziennikarz muszeć tam gazetę wyborczą i tam, no dzisiaj nie ma, ale tak to serial był co tydzień. Codziennie jakiś artykuł, który pokazuje, jak wielka to jest afera. Jak się popatrzy na liczby, to chodzi o 60 wiz, 40
wiz. Nie, to jest kłamstwo. To jest tak, jakby ktoś zamknął tylko ludzi do jednego przekrętu VAT-owskiego w sytuacji, w której wyłudzano na dziesiątki miliardów złotych VAT-u i powiedział, przecież tylko 8 osób jest aresztowanych i zatrzymanych, tylko kilku radnych PiS-u, byłych członków spółek, władz spółek Skarbu Państwa, paru asystentów, paru ludzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest czubek góry lodowej. Moi współpracownicy, powiem, ponieważ znam bardzo dobrze materię outsourcingu i tego, w jaki sposób firmy prywatne działały na rynku wizowym. To, że za rządów Platformy Obywatelskiej wybrano firmę VFS Global, firmę hinduską, która nie ma ani jednego pracownika w Polsce, ani jednego komputera w Polsce, nie ma siedziby w Polsce, wybrano do tego, żeby ta spółka wydawała czy przeprocesowała procesowała wnioski wizowe, czyli wpisywała je do komputera, spisywała, zbierała dane i bardzo często później w trybie automatycznym albo zmieniała kolejność, w ramach której te wnioski są wbijane do systemu, to był skandal. Ale równym skandalem dla mnie było, że przez 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości utrzymywał tą firmę w tej pozycji, a w takich krajach jak Ukraina, który jest największym rynkiem wizowym, z którego nie tylko, powiedzmy sobie, że Ukraińcy dostawali wizy, bo olbrzymia liczba Gruzinów, ludzi z Azji mniejszej, z dawnych republik radzieckich dostawała wizy do Polski, ta firma przez kilka lat bez przetargu, po tym jak skończył się okres, na którym wybrano ją za rządów PO, przeprowadzała całą tą obsługę wniosków.
A to jest tak,
dopiero
tylko
w lutym zeszłego roku został wybrany w przetargu inny podmiot niż firma VFS i kilka tygodni później wybuchła wojna.
To teraz powiedzmy sobie, czy tylko Polska korzysta z usług tej firmy?
Nie, to jest firma globalna, która w różnych miejscach działa na świecie, ale że jest słaby kraj i nie prowadzi nadzoru, nie korzysta i traktuje dane
zebrane...
Podobne usługi,
jak rozumiem, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone,
tak,
Dania...
Tak, to jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest firma, w której istotne udziały mają Amerykanie, ale jeszcze chwilkę temu była mowa o tym, że to jest firma, która obsługuje również Białoruś, to jest firma, która obsługuje w wielu wymiarach Federację Rosyjską i co to zmienia?
Czy to zmienia, że Polska nie była jakoś wyjątkowa, że nie pan Wawrzyk tą firmę zatrudnił, robił sobie biznes, tylko jest globalna firma, która obsługuje wizy do Waszyngtonu również.
Jak rozumiem?
Do Londynu, do Kanady, do Australii chyba również
tak,
miała kontrakt.
Tak, to prawda, tylko, że jakoś powiem tak, kuje mnie to i moje serce, gdy widzę stare teksty, na przykład z 2018 roku, że imigrant, muzułmanin dokonał w Szwecji zamachu bombowego, wjeżdżając tam na polskiej wizie wydanej przez polski rząd. Jeżeli rząd polski tyle mówi o bezpieczeństwie, dwa pytania referendalne zahaczają na temat bezpieczeństwa, ochrony Polski przed dziką polityką migracyjną, to to jest wielki problem obecnego rządu. Moim zdaniem pewien problem również opozycji, takie jak Platforma Obywatelska czy Lewica, bo oni są tu kompletnie niewiarygodni. I to jest moment, w którym się okazuje, że to, co my mówiliśmy przez lata, bo przypomnijmy, to, co się teraz dzieje na Lampedusie, jest odbiciem tego, co się działo 8 lat temu, gdy Turcy postanowili zalać Europę nielegalnymi imigrantami. Ta historia się powtarza i myśmy wtedy najgłośniej protestowali i narodowcy, i wolnościowcy tych 8 lat temu. Ta historia się powtarza i to jest preludium do tego, co się wydarzyło.
Sprawiedliwość również protestowało bardzo głośno wówczas. Zresztą to rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do wywrócenia decyzji z roku 15 o przymusowej relokacji, nie zgadzając się przyjąć migrantów w ramach tego mechanizmu.
Dla mnie walka, żeby nie przyjąć 6 tysięcy osób, gdy wydano jednocześnie co najmniej 150 tysięcy wiz pracowniczych dla muzułmanów, co najmniej, bo z krajów muzułmańskich, a jeszcze nie wiemy, ilu muzułmanów przyjęto z Indii. Dla mnie moi współpracownicy to liczyli, ja taką tabelkę opublikuję w mediach społecznościowych, jakie to są liczby. To jest śmieszne i kuriozalne. Doprowadzono do tego...
Ale to zrównuje pan poseł legalną migrację zarobkową, pracowniczą z nielegalną migracją.
Powiedzmy sobie, tak, absolutnie...
Z Afryki, przez to jest to samo dla pana?
Dla mnie tak, ponieważ Niemcy właśnie tak motywowali swoje błędy w polityce migracyjnej, ściągali tylko do pracy i na chwilę Turków, bo brak było miejsc do pracy. Teraz mamy wielomilionową diasporę turecką i diasporę muzułmańską w Niemczech. Mamy getta muzułmańskie, mamy problem, niemieckie służby i policja nie mogą infiltrować przestępczości i tureckiej, i muzułmańskiej. To się wydarzyło. To się wydarzyło we Francji, która najpierw ściągała właśnie do pracy ludzi. Później się okazuje, że mamy społeczeństwo multikulti, mamy napięcia etniczne. Jeżeli...
Czyli jak będzie konfederacja, to żaden muzułmanin do Polski nie przyjedzie.
Będziemy bardzo restrykcyjną politykę prowadzili, tak jak takie kraje jak Australia, Singapur, Nowa Zelandia, gdzie są listy specjalistów, których potrzebujemy, gdzie mamy bardzo poważną debatę, ile osób i o jakich kompetencjach chcemy, jaki one mają mieć poziom znajomości języka polskiego, kultury.
Związek Sadowników Polskich potrzebuje ludzi do zbioru borówek amerykańskich na 2 miesiące w roku.
To niech...
Czy do tego potrzeba języka polskiego?
Powiem tak.
Co powiedzieć sadownikom? Albo
właśnie
mają bankrutować?
Właśnie dlatego nasi koledzy, posłowie w dniu wczorajszym w wielu miastach weszli na kontrole poselskie do urzędów wojewódzkich, które zajmują się wydawaniem pozwoleń na pracę, ponieważ chcemy dokładnie zmonitorować, czy ci ludzie po tych 2 miesiącach faktycznie wracają, gdy się kończy sezon. To jest pierwsze. Druga kwestia jest taka, w wielu specjalizacjach, w wielu zawodach po to się wpuszcza ludzi z Azji, po to się wpuszcza ludzi z innych krajów, żeby Polacy mniej zarabiali, żeby można było mniej zapłacić Polakowi. Z jednej strony rząd łaskawie, wielkodusznie podnosi pensję minimalną, czym się chwali, z drugiej strony wpuszcza na dużą skalę tanich pracowników spoza Polski, żeby dołować ceny, żeby polscy przedsiębiorcy i nie tylko polscy mogli mieć najlepiej pół darmo pracownika w Polsce.
A gdzie dla mnie wolność, to jest bardzo często... Wolność przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca chce zatrudniać, tanio od nich zatrudniać. To jest wolny rynek, to gdzie pan jest liberalny?
Ściągnięcie całej Azji, żeby było taniej, to nie jest rozwiązanie. Żaden normalny, mający instynkt samozachowawczy naród tego nie zrobi. Uczmy się na błędach innych, a jeżeli ktoś chce mówić, że PiS prowadziło politykę ultraliberalną w tych kwestiach, niestety ma rację w takim zakresie, który my byśmy tego nie prowadzili. Pan minister Chorążak poleciał ze stanowiska z ówczesnego wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W roku 2017. On był tylko wiceministrem rozwoju. Zapowiedział, że Polska potrzebuje strategii migracyjnej.
Nie, ponieważ pracował nad dokumentami, które miały ułatwić organizacjom pracodawcom na masową, hurtową skalę ściąganie ludzi. Pan minister, i to z krajów, z których nie chcielibyśmy ściągać, pan minister Wawrzyk pracował nad rozporządzeniem ultraliberalnym, bardzo szeroko otwierającym bramy do Polski kilka miesięcy temu i po naszych działaniach, naszych protestach właśnie posłów Konfederacji, rząd widząc, że idą wybory, wycofał się z tego, ale fakty, cyfry, liczby są zatrważające.
Jak czytam stanowiska polskich przedsiębiorców, to oni narzekają hurtowo na to, że Polska wystawia wiz za mało i że Polska blokuje wizy. Chociażby jeden mówił, Związek Przedsiębiorców, właśnie sadowników, mówił, że złożyli zapotrzebowanie na 8 tysięcy, dostali 40 tysięcy wiz. Nie. Połowę wniosków o pracę MSZ uznało.
To jest pewnie...
A wy uznacie jeszcze mnie, jak rozumiem.
To jest pewnie przykre, ale sytuacja, w której nikt nie prowadzi nie prowadzi działań, w wyniku których po zakończeniu pracy sezonowej ten pracownik naprawdę opuszcza Polskę.
Powiedzmy sobie tego szczerze, nie wiemy.
Ale no, pan wiemy, panu podpowiem, panie redaktorze, dlaczego wiemy. Ponieważ bilet jest tak drogi z tamtej części świata, że nikt na 2 miesiące nie przyleci i nie wyleci, ponieważ oszczędność między polskim, ukraińskim, a azjatyckim pracownikiem jest na tyle niewielka, żeby to się po prostu nie opłaciło. To, że ma być w XXI wieku handel ludźmi i to, że mają być za śmieciowe pieniądze ściąganie ludzie do pracy w nieludzkich warunkach trzymani, żeby sadownik mógł zebrać zbiory, a później i tak nie może tego zrobić, ponieważ rząd nie zadba o to, żeby maliny i inne produkty z Ukrainy nie zalały polskiego rynku. To jest absurd obecnej polityki, obecnie prowadzonej, a dla mnie totalnym absurdem jest to, że po 8 latach rządów rzekomej prawicy mamy taką sytuację, w której moja żona i dzieci boją się jechać Uberem czy Boltem, ponieważ co do zasady przyjdzie osoba, która nie mówi po polsku, nie wie, co znaczy skręć w prawo i nie ma zaświadczenia o niekaralności, a cierpią na tym polscy taksówkarze.
Jest proste rozwiązanie. Trzeba wzywać taksówki. Ja jeszcze czasami taksówkami nie mam aplikacji. Istotna... Możemy porównać nasze komórki. W mojej komórce nie ma ani Bolta, ani Ubera.
Ja
a u pana prezesa
ja
jest aplikacja Bolta.
Chciałbym korzystać i z kilka innych aplikacji, no. Ale chciałbym korzystać z tych aplikacji
jakby pan
z poczuciem
taksówkami, to byłby pan bezpieczny. Wolny rynek. Albo taniej i niebezpieczniej, albo drożej i bezpiecznie.
To jest fałszywa alternatywa.
Nie, to jest cytat komfort... Janusza Korwin-Mikke.
Janusz Korwin-Mikke miał wiele cytatów, z którymi się nie zgadzam.
Ale to był fundamentalny, że można mieć wolność, że można zaryzykować i mieć tanie.
Ale standard na rynku pracy i na rynku przewozów. Na rynku
chcecie
pracy,
wszędzie państwa.
Pan żartuje, bardzo mnie cieszy pańskie przewrotne poczucie humoru, ale my chcielibyśmy, żeby państwo wyznaczało pewien standard. Dla mnie to, że ktoś, kto prowadzi przewóz
a nie wolny
osób,
rynek?
Przepraszam, dla mnie...
Standardy wymusić.
Powiem, są kwestie, w których standard powinien być wymuszony. I dla mnie sytuacja, żeby ktoś, kto przez wieczorem państwo. W nocy wiezie moją rodzinę, moją żonę i córkę, ma przynajmniej zaświadczenie o niekaralności, to jest absolutne minimum. Gdyby jeszcze mówił po polsku, byłoby super fajnie i gdyby mu powiedzieć, ej panie, to co panu ta pańska mapka pokazuje, to ma się nijak do tego, gdzie my mamy jechać. Bo takie rzeczy też oczywiście się zdarzają, tych przygód jest wiele.
I rzeczywiście odkryliśmy, że państwo jest potrzebne. To może być wniosek nie z tej
jest
naszej...
To, nie jest to zaskakujące odkrycie, to tylko powiem tak, ktoś robi fałszywy wizerunek tego, co my mówimy, myślimy, a później sobie z nimi polemizuje, bo tak jest wygodnie.
O, przepraszam, sam Sławomir Mentzen mówił, że Ministerstwo Edukacji do likwidacji, Ministerstwo Kultury do likwidacji, więc w wielu aspektach edukacyjnych na przykład uznajcie, że państwo nie jest potrzebne.
Mam być zgodnie z konstytucją zapewniony dostęp do edukacji, ale nie musi minister układać podręczników i decydować o szczegółach. Ma być bon edukacyjny i rodzice mają decydować o tym wspólnie z władzami szkoły, do której posyłają, a nie jakiś urzędas gdzieś na krakowskim przedmieściu.
Z kuratorium przejdą do kontrolowania Ubera i Bolta. To może jest jakieś rozwiązanie. Przemysław Wibler naszym gościem. Mamy mało czasu. Jedno pytanie. Macie pewną zadyszkę sondażową. Dlaczego? Co się stało? Rosliście i siadło.
Powiem tak, to jakie zabawy sobie robią sondażownie, to jest coś, na co nie mamy wpływu. Mamy wpływ na to, żeby apelować do naszych sympatyków, zwolenników, żeby a. poszli na wybory, b. przekonali do tego swoich rodziców, swoich dziadków, ponieważ mamy kontakt przez media społecznościowe z naszymi wyborcami i apelujemy do nich gorąco. Przekonuj, każdy osoba, którą przekonasz, sprawi to, że będzie żył w lepszej Polsce po 15 października.
Konfederacja zapowiedziała, jeden z waszych liderów, pan Wawer, zapowiedział, że aborcja ciąży, która powstała w wyniku gwałtu, nie będzie legalna. To jest wasze oficjalne stanowisko, to czy jest, tylko prywatne?
To jest pogląd pana mecenasa. To jest, powiem tak, nie ma w chwili obecnej ani linii politycznej, ani siły politycznej, która byłaby w stanie w którąkolwiek ze stron po wyborach zmieniać cokolwiek w kwestiach ochrony życia. Ten standard został wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny i nikt go nie zmieni, jeżeli nie ma większości do zmienienia konstytucji.
Jest dobry, pana zdaniem?
Ja zawsze byłem za ochroną życia, ona została doprecyzowana przez parlament i można przez powiedzieć przez Trybunał Konstytucyjny. Nikt przy tym nie ma siły, żeby gmerać po wyborach w żadną ze stron.
No to powiedział Przemysław Wibler, wiceprezes Nowej Nadziei.
Jestem wiceprezesem Nowej Nadziei, byłem założycielem i wiceprezesem partii Korwin, która teraz jest nazywa Nowa Nadzieja.
Jakiś czas temu, no to dlaczego się pana prezesem tytułuje? Może z przyczyny, a może tak będzie, może premier, może minister. Zobaczymy, co będzie po wyborach. Wszystko jest otwarte.
Jak Bóg da i wyborcy pozwolą.
Przemysław Wibler, skromny jeden z tysiąca prawie kandydatów Konfederacji do parlamentu. Dziękuję
Skromność
bardzo.
Skromność to mój znak rozpoznawczy.
I szeroki uśmiech również. 8:44. Wracamy do Wrocławia.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
I pospacerujemy. Słyszymy co 15 minut biją dzwony z ratusza wrocławskiego, a my przeniesiemy się stąd 7,5 kilometra na ulicę Stanisława Brzuski, o której opowie teraz Justyna Migała.
Ulicami historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Ulica księdza Stanisława Brzuski, zaznaczę, że Brzuski pisane przez S, nie przez Z, to ulica, o której istnieniu nie wie nawet wielu wrocławian. Jest bardzo krótką ulicą, położoną wśród zieleni na osiedlu Sempolno, i właściwie jedynym budynkiem, który się przy niej znajduje, jest kościół. Zbudowany w latach 30. XX wieku z czerwonej cegły w modernistycznym stylu z wysoką wieżą jako kościół ewangelicki pamięci króla Gustawa Adolfa, dziś należy do ewangelicko-augsburskiej parafii świętego Krzysztofa i współużytkowany jest również przez społeczność chrześcijańską we Wrocławiu. Otacza go zieleń. Tuż obok znajduje się skwer z muszlą koncertową, ulubione miejsce spacerowiczów i patrząc na rzut osiedla, można powiedzieć, że wszystkie ulice na Sempolnie prowadzą właśnie do tego miejsca. Tam też wybrałam się, by poznać historię ulicy i jej okolic.
Powiedzmy sobie, gdzie się teraz znajdujemy, bo jesteśmy w takim centralnym, można powiedzieć, punkcie dzielnicy Sępolna. To się chyba teraz nazywa Skwer Powstańców Warszawskich. No i patrzymy sobie na kościół, kościół Gustawa Adolfa, ewangelicki kościół, który w czasach poprzednich pełnił też różne funkcje. Teraz znowu jest kościołem, ale był też kinem, prawda? No i właśnie jest ze mną pan Stanisław Żółkiewski, mieszkaniec Sępolna, wieloletni. Od którego roku jeszcze raz pan mieszka na Sępolnie?
1949 roku, czyli jako trzylatek przyjechałem tutaj i mieszkam cały czas na Sępolni. I właśnie tutaj wspomniane na początku było właśnie, że znajdujemy się w centrum osiedla, prawda, tu naprzeciwko kościoła ewangelickiego Gustawa Adolfa, imieniem Gustawa Adolfa. Prawda, ewangelików nie było, ten kościół był zamknięty. Pamiętam w latach 50. jeszcze potrafiłem tam przez dziurkę zobaczyć. Właściwie nic nie było, był pusty. Decyzją władz komunistycznych mieli robotnicy obniżyć tą wieżę i ten krzyż zniszczyć. Okazało się, że oni w ogóle nie mają zamiaru tego krzyża ruszyć i stało się coś takiego, że już tego momentu nie widziałem, ale opowiadano, że właśnie zatrudniono więźniów, prawda, którzy tutaj przyjechali i zburzyli ten krzyż i obniżono tą wieżę. Ona jest trochę do remontu, no bo tam czas nadwyrężył. No przerobiono tą główną właśnie salę kościelną na kino światowid, a z boku, stojąc przodem do wejścia głównego, z lewej strony było kino bajka. Przepraszam, baśń. Oj, baśń. I tam były też filmy dla dzieci. Pamiętam, raz przerobiłem legitymację. Był film Fernand Cowboy 14. No i nie chcieli mnie wpuścić i musiałem legitymację przerobić. Na początku XX wieku powstaje właśnie taka wśród architektów moda na projektowanie osiedli ogrodowych. No i właśnie dwóch architektów głównych, Paul Heim i Herman Wallis, wrocławskich wówczas, projektują to osiedle, nie mając w ogóle pojęcia o projektowaniu i korzystają z pewnej książeczki, gdzie Stadtkrone, to jest berliński architekt Bruno Taut. Bo wcześniej, jak projektowano osiedla, to głównym punktem był ratusz, rynek, prawda, i ewentualnie kościół, prawda. Osiedla ogrodowe charakteryzują się tym, że centralnym punktem są, można powiedzieć, łąki. One pierwotnie nazywa się Zimpeler Wiesen, czyli łąki Sępolna, tak można tłumaczyć. To jest teren, prawda, otwarty, można powiedzieć, zabawowy, prawda, można tu spędzać czas. I to osiedle, no, było wybudowane na 10-12 tysięcy, charakteryzuje się zabudową domków, w zabudowie szeregowej, wielomieszkaniowych, jednopiętrowych, z dwuspadowym dachem. Każde mieszkanie, każda rodzina miała do swojej dyspozycji ogród. Ówczesny Breslau, można powiedzieć, był najbardziej zaludnionym miastem Niemiec. Dla przykładu, we Wrocławiu ówczesnym 116 osób było na hektar, wtedy podawano na hektar. W Berlinie na przykład było 46, to jest prawie 3 razy mniej. W Kolonii było 28 i właśnie musiło to ówczesne władze miasta na czele z nadburmistrzem Georgiem Benderem do rozbudowy miasta. Zaczęto budować w 1919 roku, a ukończono definitywnie w 1935 roku.
I kto tu miał mieszkać?
Tutaj właściwie mieszkała klasa średnia. Kupiec, pracownik pocztowy, przedstawiciele handlowi, średni personel na przykład policji. No mieszkali też pojedynczy profesorowie, coś naukowcy, ale to incydentalnie.
W tym czasie, kiedy Wrocław był twierdzą, Festung Breslau, czy ma pan jakieś informacje, jak to wyglądało tutaj na Sępolnie?
No mam takie informacje, mianowicie ówczesny Breslau, jak i osiedle nasze, Zimpel, wtedy tak się nazywało, do pierwszego nalotu w październiku 1944 roku nie doznał skutków wojny, prawda? W 1944 roku w gmachu szkoły przy ulicy Kukuczwek, czyli dzisiejszej Krajewskiego, został utworzony obóz dla polskich kobiet z ogarniętej powstaniem Warszawy. Przebywało nawet tu do 1400 kobiet z dziećmi. Z uwagi na ciężkie warunki pobytu była wśród dzieci duża umieralność. I właśnie w czasie trwania tego Festung Breslau 1945 roku wydano rozkaz całkowitej ewakuacji osiedla. Kiedy stwierdzono, że atak na miasto będzie z innej strony, to było w marcu 1945 roku, właśnie kiedy pozwolono mieszkańcom wrócić do swoich domów. Ale domy były splądrowane i z wybitymi oknami. Kierowano tutaj również ludzi z innych osiedli, w których toczyły się ciężkie walki. W wyniku działań wojennych zburzonych lub uszkodzonych zostało na Sępolnie około 30 budynków. Mam też mapę, gdzie widać, jak postawiono zasieki obrony. Festung Breslau zakładano, że będzie nawała rosyjska szła od strony Oleśnicy, czyli od strony Warszawy. A oni, tam też wywiad działał, oni obeszli naokoło i dlatego szczęśliwie ta dzielnica została, no, można powiedzieć, uratowana.
Oczywiście po wojnie dotychczasowi mieszkańcy Breslau musieli opuścić miasto i swoją dzielnicę, ale byli również tacy, którzy zdecydowali się zostać. Wśród nich Ursula Scholz, rodowita Niemka, która tak wspominała czas świeżo po wojnie. W 1945 roku Wrocław wyglądał jak wielkie pobojowisko. Na ulicach grasowali radzieccy żołnierze, zawsze byli pijani, gwałcili dziewczyny na ulicach. Miałam wtedy 17 lat, gdy słyszałam pukanie, chowałam się w szafie. Moja rodzina zdecydowała się wyjechać na zachód, a ja tymczasem poznałam Staszka. Pochodził z Kielc i był starszy o 8 lat. Przystojny, biegle władający niemieckim, szybko zawrócił mi w głowie i z miejsca się oświadczył. Postanowiłam zostać w tym dziwnym, niby znajomym, a niby obcym mieście, nie znając słowa po polsku. Ale Staszek codziennie rano kupował mi gazetę robotniczą i kazał czytać od deski do deski. Tak nauczyłam się polskiego. Ślub wzięliśmy w przydomowym ogrodzie na Sępolnie, po czym otworzyliśmy zakład fryzjerski przy ulicy Partyzantów.
Na przykład notabene mąż tej pani, czyli pan Stanisław Ciechanowski, mieszczył osobiście. Właśnie męża, mówi, pochowałam w 1976 roku i od tego czasu prowadziłam sama zakład fryzjerski aż do 2009 roku. Czyli można powiedzieć do prawie 80 lat, prawda? Czyli no, miała 81 lat, prawda, jak zmarła.
A proszę mi powiedzieć, na koniec, za co lubi pan dzielnicę Sępolno? Za co lubi pan te ulice?
To znaczy tak, ja tu powiem lubię i nie lubię. Lubię, bo bardzo dużo mi pani Ciechanowska opowiadała, jak tutaj trzeba było utrzymać te ogródki przed domem, prawda? Nie można było sadzić wysokich drzew. Teraz idziemy tutaj ulicą, prawda? Zobaczymy sosnę, która ma 30 lat, bo nikt się tym nie zajmuje. Wtedy dbało się o te ogródki. Mam zdjęcia, no to takie drzewa nie są duże, znaczy te tutaj takie wzdłuż alei, prawda, tych dwóch ulic dzisiejszej Kosynierów i Partyzantów, prawda, znaczy był porządek. Po wojnie nie traktowano to jako osiedle ogrodowe. Jest to osiedle nie ogrodowe, a klonowe. Jak pani przejdzie wzdłuż ulic, rosną klony. To są inwazyjne drzewa.
Ale cały czas jest pięknie i zielono.
Jest cisza i jest to, że nigdy tędy nie będzie szła jakaś droga szybkiego ruchu. Jest pod ochroną, można powiedzieć, konserwatora zabytków.
Ale jeżeli chodzi o ulicę księdza Stanisława Brzuski we Wrocławiu, no to ona została nadana 28 listopada 1945 roku, więc również jedna z pierwszych po wojennym Wrocławiu. Wcześniej tam była ulica Kranichwek.
Dr Kamil Borecki z Centrum Historii Zajezdnia.
Ta ulica znajduje się w takim gnieździe ulic, których nazwy pochodzą właśnie od nazwisk powstańców, różnych powstańców, osób nazywanych patriotycznie, ale takich na przykład jak też Ludwik Waryński, który przyszedł do historii, a który był przecież takim internacjonalistycznym, można powiedzieć, socjalistą.
A kim był i czym się wsławił ksiądz Stanisław Brzuska?
Ksiądz Stanisław Brzuska, który urodził się w 1834 roku w Dochudowie na Podlasiu. On tam też zresztą prawie całe życie spędził na Podlasiu, między Podlasiem a Lubelszczyzną, można tak powiedzieć. I on przeszedł do historii jako w zasadzie najdłużej walczący żołnierz powstania styczniowego. Ale zanim przejdziemy do powstania styczniowego, no to jakaś taka króciutka historia życia. No, on podjął studia na Uniwersytecie w Kijowie, natomiast szybko z nich zrezygnował i w 1857 roku został księdzem. Przyjął święcenia kapłańskie i on właśnie służył w kościołach i w Sokołowie Podlaskim oraz w Łukowie. No, Sokołów Podlaskie to dzisiaj jest województwo mazowieckie, tak? Ale można mówić jak z grubsza, że chodzi o tereny Podlasia. Słynął z dużej dozy patriotyzmu, to znaczy w swoich kazaniach, w swoich parafiach dla wiernych dążył do tego, żeby podtrzymać takiego ducha patriotyzmu, takiej świadomości narodowej. Za to był zresztą też represjonowany, bo w 1861 roku został skazany na 2 lata więzienia przez władze rosyjskie, no bo tu mówimy oczywiście o czasach zaborów, kiedy Podlasie należało do Królestwa Polskiego, które przecież było w zupełności zależne od Cesarstwa Rosyjskiego.
Ulicami historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
O ulicy Stanisława Brzuski opowiedziała Justyna Miguła. My jesteśmy w Dworze Polskim. Tutaj jest nasze zaimprowizowane studio, studio Odysei Wyborczej Radia Wnet. Już w naszym studiu jest wojewoda dolnośląski, kandydat do Senatu Jarosław Obremski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Ale rozmowa z panem wojewodą po godzinie 9:00, a teraz przenosimy się do studia w Warszawie.
Bo za chwilę będzie serwis informacyjny, ale zanim informacje ważne i poważne przekaże Jakub Duszak, to ja powiem o informacjach mniej poważnych ze świata mediów. O godzinie 8:30 zapowiadana była i się odbyła konferencja prasowa Donalda Tuska i nie tylko, bo był w towarzystwie innych polityków formacji opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej, chociażby z Michałem Kołodziejczakiem na czele, który jest takim przybocznym ostatnio Donalda Tuska. To konferencja odbyła się w miejscu nie byle jakim, bo przed wejściem do telewizji publicznej na Placu Powstańców Warszawy, w Warszawie oczywiście, czyli tam, gdzie mieści się siedziba TVP Info. Donald Tusk chciał mówić o polityce medialnej, o kłamstwach medialnych, o tym, czy uczestniczyć, czy nie uczestniczyć w programach telewizji publicznej, ale nagle wyszedł Michał Rachoń i chciał zadać panu premierowi pytanie Donaldowi Tuskowi, byłemu premierowi, parę z kwestii wyjaśnić i dopiero zrobił się tumult. Donald Tusk chciał wzywać policję, żeby dziennikarza zatrzymać, ale wydaje się, że Michał Rachoń był silniejszy. I tak to się toczy kampania na ulicach i placach Warszawy. Godzina 8:59. Kończymy poranek Wnet. Za chwilę serwis informacyjny.
Budzisz się i słuchasz.
Radio Wnet.
Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat.
Wygraj życie z Ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Rosja i Białoruś przeprowadzała kontrolę polskich dywizji, kiedy już nie miały do tego uprawnień. Ukraina oficjalnie złożyła skargę przeciwko Polsce do Światowej Organizacji Handlu. Komentarz Michała Karnowskiego oraz Kanada oskarża Indię o morderstwo polityczne na swoim terytorium. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rosja i Białoruś przeprowadzały kontrolę polskich dywizji, także po tym, jak przestało obowiązywać porozumienie dotyczące kontroli zbrojeń taktycznych, poinformował PAP generał Bogusław Samol. Trzeba było się im poddać, bo takie były decyzje moich przełożonych, podkreślił szef 16 Dywizji Zmechanizowanej w 2009 roku, gdy ministrem obrony narodowej był Bogdan Klich z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pytany o to, kto na poziomie politycznym wydał zgodę na kontrolę, skoro Rosja zawiesiła swoje uczestnictwo w porozumieniu, odpowiedział: zadaję sobie to pytanie do dziś.
Oni są w bardzo trudnej sytuacji.
Pewien etap się zakończył, to nie jest korekta wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Ukraina ulega pewnym złudzeniom, mówił w poranku wnet redaktor naczelny portalu W Polityce Michał Karnowski.
Oni są w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście pewne złudzenia tam panują. Ja myślę, że fakt, że w tej chwili konferują bardzo często w gronie wielkich, potężnych mocarstw, no, rodzi jakieś złudzenia, że też Ukraina jest tak ważnym państwem, jest mocarstwem. Przypomniałbym jednak Ukraińcom, że wszystkie szlaki transportowe idą i będą szły przez Polskę, że Polska jest najsilniejszym partnerem gospodarczym, że gdzieś jesteśmy bardzo daleko, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i że na niemieckim słowie niespecjalnie warto polegać, a chyba to złudzenie leży u źródeł tych napięć.
Mówił redaktor Michał Karnowski. Ukraina złożyła skargę przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu w związku z wprowadzeniem przez te kraje zakazu importu ukraińskiego zboża. Wiceszef ukraińskiego resortu gospodarki i rolnictwa, komentując sprawę na swojej stronie internetowej, napisał: dbam o nasze i wasze rolnictwo, co jest jasnym odniesieniem do hasła walki o naszą i waszą wolność. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że decyzja o przedłużeniu embarga na import ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją. Cała walka na Ukrainie dotyczy idei suwerenności, która jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych. Bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy wymuszali zmianę suwerennych decyzji, które te kraje chcą podjąć, mówił John Kirby. Rząd PiS przyjmie dziś specjalną uchwałę w sprawie planu migracyjnego Unii Europejskiej, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Musimy to zrobić, bo szefowa Komisji Europejskiej po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w spocie Prawa i Sprawiedliwości. Na profilu PiS na Twitterze został opublikowany spot z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała na Lampedusę, by szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z wpływem imigrantów z Afryki. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować, powiedziała von der Leyen. Rozpoczynają się prace nad raportem dotyczącym strat wojennych wyrządzonych Polsce przez ZSRR. Właśnie teraz w Pruszkowie rozpoczyna się dwudniowa konferencja poświęcona tej sprawie. Wydarzenie organizuje Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karnowskiego. Jak podkreślają organizatorzy, prezentowane badania dotyczą całego obszaru zagarniętego w 1939 roku przez Związek Sowiecki na podstawie zawartych w Moskwie porozumień niemiecko-sowieckich. Zdaniem organizatora konferencji, prace nad raportem o stratach wojennych na Kresach będą znacznie trudniejsze niż te, których podsumowaniem był opublikowany 1 września zeszłego roku raport o stratach wojennych poniesionych na skutek okupacji niemieckiej. Przyczyną są ograniczony dostęp do archiwów na wschodzie z racji wojny w Ukrainie i zamknięte dla Polaków archiwa w Rosji i na Białorusi. Kanadyjski wywiad ma informację, że za zabójstwem sykijskiego lidera Hardeepa Singha Nijjara w czerwcu bieżącego roku w Kolumbii Brytyjskiej stał rząd Indii, poinformował premier Kanady Justin Trudeau. Sykijski działacz był zwolennikiem utworzenia niezależnego państwa Kalistan właśnie dla członków religijnej społeczności Sikhów. Rząd Indii uważał go za terrorystę i oskarżał o prowadzenie działalności separatystycznej. Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Jolie powiedziała dziennikarzom, że z Kanady został wydalony wysoki rangą dyplomata Indii, szef wywiadu indyjskiego w ambasadzie w Ottawie, podał Reuters. Zwolennicy ruchu Kalistanu postulują od lat 40. XX wieku o utworzenie państwa dla wyznawców religii sikhijskiej na obecnym terenie znajdującego się w Indiach Pendżabu. Sikhizm jest powstałą w XV wieku religią łączącą wierzenia hinduskie i muzułmańskie. Obecnie na świecie żyje około 27 milionów jej wyznawców. PAP podaje, że nieformalny koalicjant liberalnego rządu Justina Trudeau, nowa partia demokratyczna, ma lidera, który jest Sikhem. Szef szef NDP jest od szefem NDP jest od 2017 roku Jagmeet Singh.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 stopni na Wybrzeżu i w Karpatach do 25 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce.